Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych, a także przy okazji w kolejnej odsłonie przeglądu Box Office. Ominął nas jeden weekend, bo tak się złożyło, że wtedy nie było za bardzo o czym mówić i stwierdziliśmy, że poczekamy sobie na następny. Potem było E3, więc nas ominął kolejny weekend. No i teraz mamy w sumie sporo do nadrobienia, między innymi te trzy weekendy, ale też sporo filmów, które bardzo różnie sobie radziły. Zaczniemy w takim razie może od tego przybliżenia, w zasadzie co nas ominęło w międzyczasie. Więc ostatni weekend, kiedy mieliśmy okazję, znaczy ostatni weekend, który poruszaliśmy w ramach przeglądu, to był ten weekend, kiedy Aladdin był pierwszy w tym amerykańskim box office, miał tam 91 milionów, no i potem był kolejny, kiedy pojawiła się Godzilla w amerykańskim box office. To był ten weekend 31 maja, 2 czerwca. I tak, mamy pierwszą Godzillę, 47 milionów, potem Aladdin, zaledwie 42 miliony, znaczy w porównaniu do tej Godzilli, nie? Ledwie się tej Godzilli udało przeskoczyć Aladdina w drugim weekendzie. Potem debiut Rocketmana, 25 milionów i debiut ma 18 milionów i pierwszą piątkę zamyka John Wick z 11 milionami. Natomiast jeśli chodzi o kolejny weekend, czyli od 7 do 9 czerwca, no to tam się na pierwszym miejscu pojawił debiutant Secret Life of Pets 2, zgodnie z naszymi tutaj
przewidywaniami. Ale też poniżej oczekiwań.
Tak, poniżej oczekiwań, to też sobie o tym pomówimy za moment. Natomiast na drugim miejscu inny z debiutantów, Dark Phoenix, 32 miliony, najgorsze otwarcie w historii filmów o X-Men. No i dalej pierwszą piątkę zamykają Aladdin, Godzilla i Rocketman. No i ostatni weekend, czyli ten, który tutaj jest najbliżej nas w momencie, kiedy nagrywamy, czyli debiut Men in Black International, też bardzo kiepski wynik mimo pierwszego miejsca, 30 milionów w amerykańskim box office. Potem mamy Secret Life of Pets 2, 24 miliony, co taki całkiem ten spoko spadek. Potem Aladdin, Rocketman i Dark Phoenix. Na szóstym miejscu jeszcze debiut Shaft, 8 milionów, też kiepsciutko. Natomiast ten film i tak poza USA jest dystrybuowany przez Netflix. Nie mówiłem na razie celowo o tych wynikach na całym świecie, bo o tym myślę pomówimy sobie zerkając do box office'u. Słuchajcie, no nie będziemy omawiać każdego weekendu osobno, bo nie ma sensu za bardzo, więc skupimy się na tym, co mamy tu i teraz, ale pomówimy myślę o tych wszystkich filmach i jak ich sytuacja w tym momencie wygląda. Bo inaczej byśmy musieli pewnie 3 godziny poświęcić na ten odcinek. No dobra, słuchajcie, to zacznijmy może w takim razie od zamknięcia pewnych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli może o Dark Phoenix. Bo wspominaliśmy o tym, że no nie ma co się spodziewać tutaj sukcesów, że prawdopodobnie szykuje się naprawdę kiepskie otwarcie. No i tak faktycznie było w tym momencie, a jest wtorek, kiedy to nagrywamy, 18 czerwca, mamy 204 miliony na koncie, więc wow, udało się 200 milionów przekroczyć na całym tutaj, na całym świecie, co przy filmie, którego budżet no, ogólnie wynosił 200 milionów, a pewnie kto wie, czy nie wydano więcej na ten film, biorąc pod uwagę te dokrętki, sprowadzanie aktorów z powrotem na plan i tak dalej, no to nie jest to zbyt dobry wynik i to już jest taki łapędzi śpiew trochę na zasadzie, było co było, zamknijmy ten rozdział i zapomnijmy o tym i w sumie prawdopodobnie też to bardzo, bardzo szybko się skończy ten pochód ogólnie Dark Phoenix po kinach, biorąc pod uwagę, że też ten spadek był całkiem spory.
Trzeba powiedzieć o tym, że ten film miał, było przewidywane około 50 milionów otwarcia, co i tak było fatalne, i tak byłoby najsłabsze. The Wolverine ma niżej. Ale z grupówek X-Men to i tak było oszacowane jako najniższe, pod X-Men 1, nie? Rok 2000, ten początki Singerowskiego uniwersum. I nawet tego nie udało się osiągnąć. To nie tam, że no dobra, 48 czy coś takiego. No, mamy otwarcie na poziomie w Stanach niecałych 33 milionów. Co jest już w ogóle poniżej Wolverina, poniżej X-Men, grubo poniżej wszystkiego. To jest tak niskie otwarcie, jeżeli... To wydaje mi się tutaj pokazuje trochę jednak siłę recenzji i word of mouth, czyli tego słowa szeptanego osób, które jakoś tam w miarę mogły to zobaczyć wcześniej, ale jednak te recenzje w dużej mierze, no bo mówimy tu o otwarciu, to nie jest weekend, w którym wiele osób mogło zobaczyć. Słowo szeptane to jest prawie drugi weekend, o którym zaraz, natomiast wydaje mi się, że tutaj jednak recenzje się przyczyniły. Wiem, że wiele osób stara się mówić, że recenzje nie mają znaczenia. Wydaje mi się, że jednak mają. Wydaje mi się, że jednak ten film, gdyby miał świetne recenzje, to mógłby się otworzyć na poziomie tych 50, nawet ponad 50 milionów dolarów. Więc no, wydaje mi się, że jednak ludzie popatrzyli. Nie było dużego zainteresowania i tak to szacowanie było na poziomie 50 milionów, ale wydaje mi się, że te recenzje dobiły ten film jeszcze. No ale właśnie, potem mamy Bo jak zawsze mówię, pierwszy weekend to są recenzje, drugi weekend to już jest to, jak sobie ludzie przekazują, jak sobie, że tak powiem, znajomi tym głuchym telefonem mówią o tym, jak film wypadł. I pomimo tego, że film otworzył się tak nisko, miał jednocześnie jedno z najwyższych otwarć w historii kina superbohaterskiego na poziomie 71,5%. Więc to mówimy tutaj o liczbach, które zahaczają o Batman v Superman, tylko że Batman v Superman otworzył się kolosalnie, a tutaj mówimy o filmie, który otworzył się na poziomie 33 milionów i miał tak duży spadek, przez co w kolejny weekend zarobił, uwaga, lekko ponad 9 milionów w Stanach. To jest śmierć, to jest na tym etapie śmierć filmu od razu na rynku amerykańskim, pozostałe rynki jeszcze jakoś tam dokoptowały te do tych 200 milionów, no ale to widać, że ani krytykom się nie spodobało, ani ewidentnie widzowie nie powiedzieli sobie nawzajem, ej słuchajcie, byłem, warto może jednak się przejść.
Nie jest tak źle.
No, jak... Nie jest tak źle. Ewidentnie tego nie było.
Na pewno te recenzje się dołożyły. W zasadzie nawet, wiesz, nie tyle recenzje, jest takie ogólne pojęcie, że o, ten film ma, wiesz, jest tak chujowo oceniany, nie? To roznosi się bardzo szybko. Te takie sensacyjne rzeczy, tym bardziej, że sporo serwisów od razu podawało, że najgorsze recenzje i tak dalej, to się bardzo szybko roznosi. Tak samo jak, wiesz, Solo ucierpiał na tych wszystkich pogłoskach o tym, że o, aktor nie umiał tam grać na planie, czy coś, i że reżyser wywalili, czy coś takiego, i sporo osób potem wiązało to z niskim poziomem filmu. Tak samo zresztą tutaj, jeśli chodzi o te recenzje, ale też wydaje mi się, że to widać, że to zainteresowanie po prostu było już na samym starcie bardzo, bardzo małe, nie? Jakby podejrzewam, że te przewidywane wyniki jeszcze wynikały z tego, że dokładano tam, że no to jest część tej dużej marki i tak dalej, no Apokalips też było średnio przyjęte, a jeszcze jakieś tam zainteresowanie istniało i wydaje mi się, że dlatego one były bardziej wygórowane, natomiast no widać już tutaj, że już na samym starcie nikt za bardzo nie był zainteresowany tym filmem, no a potem już nawet ta garstka, która poszła faktycznie, która stwierdziła, no dobra, dajmy szansę, no to już jakby no, nie zachęciła na pewno tej drugiej fali widzów w drugim tygodniu do pójścia do kina.
No właśnie, bo bywa tak, że okej, film jest może gorzej przyjęty, czy coś w tym rodzaju, rzadko, ale ta pierwsza fala jeszcze widzów czasami jest w stanie jakoś tam zachęcić kolejną. Zdarzały się filmy, które miały stosunkowo słabe otwarcie, ale przez to, że były całkiem, chociaż zwykle były wtedy jednak lepiej oceniane, ale że przez to słowo szeptane, przez dobre recenzje potrafiły jakieś tam momentum zatrzymać w kinie i przez to gdzieś tam, pomimo tego, że zwiastowało się kompletną wtopę finansową, tydzień w tydzień miały tak niskie spadki, że zarabiały. No, wiadomo, najsławniejszym przypadkiem jest oczywiście Avatar. Ale to taki mam mały przykład.
Nie, ale wiesz, nawet jakbyś miał takie standardowe spadki po te 50 parę procent, to nawet przy tym małym wyniku byś chociaż widział, że okej, no nie było zainteresowanie duże, ale film jak film, ludzie chodzą, zachowują się dokładnie tak, jak się zachowują w przypadku każdego innego filmu, tak. ale nie tutaj. Zresztą jeszcze a propos tego otwarcia, no to ciekawostka. Z filmów, które miały lepsze otwarcie, czyli najwyraźniej cieszyły się znacznie większym zainteresowaniem niż Dark Phoenix na swoim starcie, to na przykład Green Hornet, na przykład to Power Rangers ostatnie, Ghost Rider, nie wiem, Superman Returns na przykład. I to jest ciut wyżej wciąż niż Fantastic Four, Szatranka, które miało tam 30 milionów otwarcia, przepraszam, 25 milionów otwarcia, ale to też wskazuje na to, że jakby Fantastic taka ogólna zła sława wokół filmu sporo jednak wpływa na to zainteresowanie. Bo tak jak się o tamtym filmie mówiło, że miał masę problemów i powstał, bo trzeba było coś skleić na ślinę i wrzucić do kin, tak samo się mówiło to samo o tym filmie. No i widać po tym wyniku bardzo wyraźnie, nie? No ale okej, no zobaczymy jeszcze, jak nie Mutant sobie poradzą, ale to już podejrzewam będzie w ogóle... Podejrzewam, że to nawet nie będzie... Jeśli to wyjdzie do kin, to nie będzie w ogóle traktowane jako część tego uniwersum. Nie będzie tak reklamowane w żaden sposób, tylko film.
Powiedziałeś Ghost Rider, nie wiem dlaczego skojarzyło mi się Ghostbusters i musiałem sprawdzić. Tak, kobiece Ghostbusters miało 46 milionów otwarcia, czyli cały czas 13 więcej niż Dark Phoenix. Mówimy tu o filmie, który miał gówniane recenzje, wokół którego była ta cała... atmosfera, nie? Tego całego, o, tu na siłę robią, wciskają tutaj kobiece postacie i tak dalej. Dalej było większe zainteresowanie w pierwszym tygodniu i mało tego, spadek był standardowy 54%, więc X-Men ani, nie wiem, że miał gorsze zainteresowanie, gorsze wejście, to jeszcze ci ludzie, którzy poszli, powiem tak, na premierę poszli właściwie wszyscy, którzy już w ogóle chcieli pójść. Więc...
No, no to jest kolejny Hellboy, no, tylko że na trochę większą skalę, biorąc pod uwagę tutaj większą ambicję, większy budżet.
Dużo większe straty. Tak, bo możemy o tym pogadać. To będą kolosalne straty finansowe. Nawet jeżeli ten film jeszcze coś tam wyciął, ale umówmy się, w Stanach już jest martwy. Ze Stanów to już kompletnie nic nie będzie. Jeżeli 9 milionów miało to w drugim tygodniu, to tam już jest kaplica. Jeżeli ten film zarobi... Nie sądzę, żeby zarobił 250 milionów. Nie widzę tego na tym etapie. No, więc będzie miał trochę ponad 200. Film kosztował 200 milionów prawdopodobnie, a nie wiemy właśnie, czy uwzględnia się te kolosalne dokrętki ostatniego aktu, czy nie. Tu będą straty kilkuset milionowe. To nie ma co się oszukiwać. To będzie kilkaset milionów dolarów strat. W przypadku filmów, które są tak słabo oceniane, zwykle też późniejsze te tak zwane ancillary, czyli te wszystkie, no wiadomo, puszczanie tego w sieciach, pewnie teraz na streamingach, jakieś gadżety, jakieś pierdółki również są słabsze i zwykle wtedy mają problem z odbiciem kampanii reklamowej, która nie była żadna w przypadku Dark Phoenix, bo jakaś tam była. No, kilkaset milionów, myślę, że ponad 200 milionów straty. Niektórzy mówią, a bo to już tylko kasa Foxa. Wiesz, to Fox wydał i Disney ma to gdzieś. Nie do końca. Jak Disney kupuje Foxa, to kupuje go ze wszystkimi wydatkami, zadłużeniami i jakby wszystkim, co tam było. Zresztą było wiele razy mówione, że Disney przy tym tej rywalizacji z Comcastem tam się zadeklarował, że odkupi ileś tam miliardów długu Foxa w ogóle i to tam w ten sposób cała transakcja została zawarta, więc to nie jest tak, że jedna firma wydaje, ci sobie kupują, a kasa została tam. Nie, Disney kupując studio Foxa kupił od razu to wszystko, więc są to straty finansowe Disneya.
No, no ale biorąc pod uwagę, że inne ich filmy to pewnie to nadrobią, no to
w tym roku
to mogą
nie zauważył.
Sobie... no nie zauważył. Dlatego wydaje mi się, że dlatego oni to już wydali. Okej, okay, no musieli to wydać, no bo podejrzewam, że byli tak zobowiązani tutaj względem tutaj tych wszystkich film producenckich, które uczestniczyły w produkcji, żeby to wydać. Więc lepiej to wydać teraz, w tym okresie, kiedy to nikomu nie napsuje krwi, niż trzymać to na półce i czekać na jakiś inny czas, nie? No szczególnie, że ponownie mówimy pewnie o rekordowym roku dla Disneya, biorąc pod uwagę, że nawet ten Aladdin, który ponoć miał być taką no, niewiadomą, wygląda na to, że no, jest
trzeba wszystkie
sukcesem.
Pieniądze jak na tego typu rzeczy. Ma no jeszcze te Dumbo, które było w topu.
No.
A poza tym...
To jak już jesteśmy przy tym Aladdynie, to też jest ten film, o którym już mówiliśmy, więc zapnijmy na razie ten temat. No słuchajcie, Aladdin, który no ponownie, dużo osób miało wątpliwości względem tego filmu, czy to się przyjmie, czy nie. Przyjęło się, bardzo wyraźnie, biorąc pod uwagę, że w tym momencie już film ma 727 milionów na koncie, na całym świecie. Co jest no bardzo, bardzo, bardzo dobrym wynikiem i pewnie takim, którego w ogóle studio by sobie życzyło w przypadku tej produkcji. A pewnie będzie jeszcze lepiej, no bo ten film cały czas sobie tam ciła te pieniądze.
Ale w przypadku Aladdyna warto zauważyć, że o tyle co recenzje są mamy na Rotten Tomatoes obecnie 57%, czyli cały czas większości krytykom się podobał, ale nie jest to jakaś zatrważająca wielkość. Tak już Audience Score, który mamy oddzielny materiał, polecamy sprawdzić, dlaczego Audience Score nagle teraz można jakoś sprawdzać, jest 94%. To jest ewidentny film, który większość prawdopodobnie widowni, która wyjdzie z kina, stwierdzi, no spoko. Bo dla porównania Dark Phoenix, o którym przed chwilą mówiliśmy, ma 23%, czyli jest zgniły kompletny pomidorek, ale audience score to już tylko 64%. Audience score zwykle jest wyższy niż krytyków, więc 64% to jest dosyć nisko jak na film oceniany przez publikę. Natomiast Aladdin ewidentnie większość osób, która wychodzi z kina, przynajmniej uznaje, że no spoko, fajny, pośmiałem się, pobawiłem się, może, nie wiem, może część osób stwierdzi, że zapomni, może część osób stwierdzi, że już ten film nie będzie o nim myślała za godzinę, ale tam Will był fajny, parę razy się pośmiałem i działa. I wystarczyło to, żeby napędzić ludzi z powrotem, żeby box office faktycznie się pokręcił i zarobił naprawdę ogromne pieniądze.
Nie, wydaje mi się, że właśnie to, że to się faktycznie spodobało publicy, ma tutaj ogromne znaczenie dla tego wyniku, bo szczególnie, że to się tak bardzo fajnie zazębia z tym, że o tym filmie ogólnie było głośno, nie? Jakby nie do końca w pozytywnym sensie, ale było o nim głośno. Wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale masa osób widziała, że ten film wychodzi. To nie było jak z Dumbo, że nagle, co, jakiś Dumbo jest w kinach? Co to jest w ogóle, nie? Tutaj jakby wszyscy, znaczy, no ponad znowu ogólniam, ale masa osób dyskutowało o tym filmie, czy Will Smith się nadaje na Gina, czy nie, czy te piosenki są dobre, czy nie, czy trzeba robić takie filmy, czy nie, były te klipy udostępnione, część się podobała, część nie. Sporo osób wiedziało o tym filmie i sporo osób było nieprzekonanych do tego, czy warto w ogóle na to iść. I teraz, kiedy ta pierwsza fala ludzi faktycznie poszła, I wiesz, i wysz, i komunikat był taki, że nie, no nie jest tak źle, można iść, warto, nie? To te nieprzekonane osoby być może jednak, wiesz, miały większą skłonność, żeby iść na ten film, niż kiedy by miały, wiesz, gdzieś tę produkcję. A tutaj jakby już te ich wątpliwości w jakiś sposób zostały, powiedzmy, no rozwiane, nie? Więc na pewno to się przyłożyło do tego. Plus, no, wiesz, no to jest ten jednak kolorowy, łagodny, bezpieczny film, który powinien się sprzedać, więc jeśli udało się...
No ma te piosenki, które wszyscy znają też swoją drogą.
Tak, więc jeśli udało się, to wiesz, udało się wygrać z tą troszkę no, mieszanym odbiorem kampanii marketingowej, no to nic dziwnego, że ten film się sprzedał. A warto jest zaznaczyć, że on to ten naprawdę bardzo dobry wynik, te 747 milionów, no bez jakiegoś wielkiego udziału Chin.
727 obecnie.
727, tak. Bez jakiegoś wielkiego udziału Chin, bo Chiny tam nie dobiły do 50 milionów w ramach całego budżetu, więc duża część tutaj pochodzi z USA. 264 miliony po trzech weekendach.
To
jest bardzo dużo. To jest ponad 30% w ogóle całego wyniku. Więc najwyraźniej Amerykanom to przypadło do gustu, więc warto było tego Willa Smitha mimo wszystko tutaj ściągnąć do tej produkcji.
No i ten weekend otwarcia był naprawdę dobry. Jednak 91 milionów na film, który masz właśnie takie nie jestem pewien, a Will Smith to nie jest Williams, a wiadomo tego typu rzeczy. To 91 to jest naprawdę ogromny wynik, tak? Żyjemy w świecie, gdzie są filmy Marvela, gdzie co chwila przywykliśmy do tego, że film jak się nie otwiera na poziomie 150 to klapa, ale prawda jest taka, że 90 milionów to jest ogromny wynik. Jeżeli film ma połowę twojego box office'u, kiedy mówimy tu o filmach właśnie za 200 milionów powiedzmy, Aladdin ma te 183, czyli kiedy ma właśnie film około połowę twojego budżetu odbija już w samym amerykańskim boksowicie już w weekend twojego otwarcia, no to jest naprawdę, naprawdę świetny wynik, więc tutaj warto pamiętać, że już pomijając to, że jak się rozniosła jakby wieść wśród widzów, już nawet sporo widzów było zainteresowanych tym filmem na starcie.
To tak, Aladdin odhaczony. To pomówmy sobie w takim razie jeszcze o innych premierach, które miały miejsce wcześniej. Czyli w momencie, kiedy pojawia się Godzilla. I niestety ten film, mimo że teoretycznie też wydaje się spoko pomysłem na film wakacyjny, no już niestety nie przyjął się tak dobrze. To znaczy, otwarcie no, jest niższe niż zakładano w tych przewidywaniach, ale nie jakoś bardzo dużo niższe.
To nie Dark Phoenix, bo ta, no, podobne szacunki były.
Tak, no mówiliśmy, że to, pamiętam, że dyskutowaliśmy właśnie o tym otwarciu, które było przewidywane jakieś 50-51 milionów, no było 47, no więc słabiej. No ale mimo wszystko wciąż jeszcze bez tragedii. Generalnie ten wynik Godzilli to jest słabo, ale bez tragedii. Jakbym w ten sposób mógł to określić, bo też o tym wspominaliśmy wcześniej, że prawdopodobnie no, Warnerzy byliby bardzo naiwni, gdyby wierzyli w jakiś gigantyczny sukces tego filmu, biorąc pod uwagę, że no, filmy z dużymi potworami to nie mają aż tak dużej publiki, żeby ściągać tak dużą grupę osób na tę produkcję. I ktoś może powiedzieć, no ale ta pierwsza Godzilla się sprzedała znacznie lepiej, ta Garetha Edwardsa. Tylko, że raz to było dosyć dawno, więc no, to jakby może wpływać na to, a może niekoniecznie. Po drugie, no... Ona nie była przyjęta zbyt dobrze, a nawet jeśli została przyjęta zbyt dobrze, to nie był on typowym filmem wakacyjnym, nie? On miał być troszkę poważniejszy, trochę bardziej dramatyczny.
Ona była w miarę dobrze oceniana krytycznie, o dziwo, ale jednak jak gdziekolwiek nie słyszało się wśród... właściwie gdziekolwiek słyszało się, że to jest film o Godzilli, ale bez Godzilli, więc jeżeli ktoś kupił tą koncepcję i stwierdził, że no, spoko dramat czy coś takiego, no to była ta grupa ludzi, czy przede wszystkim recenzentów, która ten film dobrze oceniła. Natomiast jednak był spory zawód dla osób, które szły na film zatytułowany Godzilla i chciały oglądać Godzillę, no. Więc był z tym problem. Natomiast wyjątkiem od tego był trochę jednak Kong, który zarobił ładne pieniądze, jakby nie patrzeć. Też był dużo lepiej oceniony, miał dużo lepsze... word of mouth tak zwane, więc Kong robił ile? 560 milionów przy podobnym budżecie zresztą, jeżeli nie prawie identycznym. Więc no to był ten wyjątek, tylko że z drugiej strony to często powtarzamy o tym Kong dla Amerykanów szczególnie, to jest dużo ważniejsza postać, to jest ten ich potwór, to jest ten ich twór niejako, to nie jest ta japońska jaszczura, która tam przyłazi Więc wiadomo, że na Konga jest lepsza wbudowana widownia od razu.
Plus warto zaznaczyć, że na Kong miał premierę trochę wcześniej w roku, więc też miał mniejszą konkurencję mimo wszystko niż teraz ma Godzilla, nie? Gdzie z drugiej strony, no, jeśli ktoś chce iść na blockbuster, to prędzej wybierze coś innego niż film z wielkimi potworami, których nie zna na dobrą sprawę.
Wydaje mi się też, że jednak Kong złapał Amerykanów szczególnie obsadą. Nie to, że Godzilla ta ma złą obsadę, ale jednak jak bierzemy Hiddlestona, Brie Larson, oczywiście Samuela L. Jacksona do jednego filmu i reklamujemy nimi, we wszystkich trailerach ich pokazujemy, jak tam bodajże był ten trailer, jak chyba Tom Hiddleston w tej masce przeciwgazowej macha jakąś maczetą na potwory, czy coś w tym rodzaju, no to są rzeczy, które ludzie też kupią nawet już pomijając samego Konga. No nie żeby Kyle Chandler czy Millie Bobby Brown żeby to byli słabi aktorzy, ale jednak to nie jest ten poziom, co Samuel Jackson, czy Brie Larson, czy Tom Hiddleston szczególnie. Może Brie Larson jeszcze nie wtedy, ale już Tom Hiddleston i Samuel Jackson, no wiadomo, jakie inne filmy były w okolicach.
No ja bym ten średni wynik Godzilli powiązał przede wszystkim z tym, że no publika, szczególnie w USA, nie jest aż tak zainteresowana Godzillą samą w sobie. Jakby ten pierwszy film, który wychodził jakiś czas temu, ten Garetha Edwardsa, miał jeszcze tą łatkę tego, że to jest coś nowego i świeżego, no bo była ta Godzilla Ameryka, ale tutaj mamy wreszcie porządną japońską Godzillę, to co tam Japończycy robili przez ileś lat, tylko że u nas my robimy. No i wyszło jak wyszło, no jedni byli zadowoleni, inni mniej. No ale teraz wchodzi sequel i to już nie ma tej aury czegoś nowego, innego, nie? To było już. Była już Godzilla. Tutaj jakby ten film próbuje ściągnąć widzów tym, że o, Godzilla się tutaj napieprza z innymi potworami, tylko że dla przeciętnego amerykańskiego widza, czy nawet widza na świecie poza, nie wiem, Japonią czy fanami, no to nie są rozpoznawalne potwory, nie? To są, no, walczy z jakimiś losowymi potworkami. To nie jest coś, co wygląda jakoś szczególnie atrakcyjnie, nie? Dla przeciętnego widza, bardziej niż Kong na przykład. Więc to wydaje mi się, że to jest ten problem mimo wszystko. Gdyby ten film był tańszy i mniejszy, to podejrzewam, że znalazłby spokojnie swoją publikę, która byłaby zainteresowana po prostu Godzillą z nieco większym budżetem niż te japońskie, ale jako duża superprodukcja wydaje mi się, że publika jest za mała. Być może strony, jak dorzucisz tam Konga jeszcze, może
ale Kong sama podratuje, Godzilla, nie tak, wiem. Tak. Kong vs. Godzilla może się sprzeda. Natomiast z drugiej strony, nie oszukujmy się, recenzje też nie były dobre przy Godzilli, to też jakby zrobiło swoje. Ten słowo szeptane też jest według Rotten Tomatoes gorsze niż w przypadku takiego Aladdina na przykład. 84% publiki jest za. Zresztą nie jest źle, ale już jest niżej. Więc jakby recenzje też nie przysłużyły się Godzilli. Choć nie dobiły jej aż tak bardzo, jak to było w przypadku Dark Phoenix, jak wspomnieliśmy. No jednak cały czas. No z tym, że ten film nie będzie wtopą finansową. Na tym etapie wyszedł na zero prawdopodobnie, albo jest bliski wyjścia na zero. To nie będzie film, z którego będzie można sobie pieniądze liczyć i rzucać w ludzi, ale jednak wtopu finansową raczej nie będzie. To będzie ten film, przy którym myślę tam kilku procentów odetchnie z ulgą i stwierdzi, nie wtopiliśmy ani grosza, przynajmniej tego Konga możemy puszczać bez tego piętna, że jeden film wtopiony i zaraz jeszcze szansa, że kolejny będzie.
Nie, na pewno lepsze recenzje by pomogły przy tym spadku, który i tak nie był aż taki tragiczny, nie? 64% no to jest tak okej. Okay. Jakby nie przekroczyli tej granicy 65%, gdzie już się trzeba by martwić powoli, nie? Plus, no właśnie to wszystko się pokrywa z tym, co mówiliśmy wcześniej przy okazji tych przewidywań, nie? Że to wygląda, jakby studio miało taki plan, żeby wypuścić tą Godzillę, przypomnieć ludziom czym jest Godzilla w ogóle i że mam w zwyczaju napieprzanie się z potworami i że są takie filmy, a potem zrobić od razu Kong Godzilla, zanim jeszcze, wiesz, pamięć jakaś tam się tutaj zatrze ludzi, wpuścić tego Konga, który jest oczywiście dla Amerykanów dużo, dużo popularniejszym monstrum i niech się biją i może wtedy coś na tym zarobimy i dopiero wtedy się pewnie będą zastanawiać, czy warto to kontynuować, czy nie.
Tak, dlatego, że gdyby nie to, że nakręcili to właściwie jedno po drugim i Kong już jest nakręcony, Kong i Godzilla, już ten film jest nakręcony, wiadomo, postprodukcja, ale jakby film jest, to kto wie, czy po takim wyniku samej tej Godzilli, gdyby to był ten film z przerwą, stwierdzono by, okej, nie warto ryzykować, jednak tutaj mieliśmy farta, odzyskaliśmy te pieniądze, właściwie nic nie zarobiliśmy, ale wszyscy swoje pieniądze odzyskali, nic nie zwiastuje tego, żebyśmy mieli na kolejnym filmie zrobić więcej. Natomiast skoro kręcili to razem, to musieli mieć jakiś plan co do tego. Mówię, wydaje mi się, że Kong vs. Godzilla byłaby szansa, że zostałby zaorany na tym etapie. A tak jest już nakręcony, pieniądze już poszły, w tym momencie nikt już wtyczki tam nie wyciągnie.
Czy mówi się coś o opóźnieniu, zdaje się, tej produkcji, więc nie wiązałbym tego z jakąś potrzebą, nie wiem, dokręcania, zmieniania rzeczy w tym filmie, bo no, może, ale wątpię. Podejrzewam, że ewentualnie będą szukać może lepszego miejsca w kalendarzu na ten film, żeby nie pakować go teraz to między Aladdin i...
Nie da rady rywalizować. No. Szczerze dziwię się, że jest opóźniany. Ostatnie box-office'y pokazują, że... Na początku roku jest bardzo dużo miejsca na całkiem duże
filmy. Kong to pokazał, nie?
Kong to pokazał, w tym roku mieliśmy Captain Marvel, mieliśmy wcześniej Black Panthera, mieliśmy Deadpoola przecież jeszcze wcześniej, pierwszego, który był też w lutym. Jakby tam jest sporo miejsca, tam cały czas filmy zarabiają. Szybcy i Wściekli nieraz się w kwietniu otwierali, też z ogromnym budżetem, z ogromnym box-office'em. Wydaje mi się, że jakby luty, marzec to jest cały czas świetny miesiąc do zagospodarowania i dziwię się, że jeżeli ten film nie jest gotowy, to nie myślą o tej dacie, tylko o opóźnieniu.
Ale on właśnie miał być gotowy jakoś na marzec, coś takiego. I wiesz, i okej, okay, no może na marzec nie mogą się wyrobić, bo coś muszą robić. Ja spodziewałem się, że docelowo będzie jakoś tam, teraz kiedy ta Godzilla King of Monsters, zanim jeszcze widziałem wyniki Godzilla King of Monsters. No bo jasne, duży film i tak dalej, coś tam może trzeba będzie poprawiać i tak dalej. Ale no ale mówi się o tym, jeśli to jest powód, wiesz, że jeśli opóźnią to teraz z tego marca na właśnie maj czy czerwiec, no to będzie
słabo. To jest głupota. Chyba, że jeszcze bardziej opóźnią, no to wtedy wchodzimy na terytoria chyba... chociażby ostatniego Venoma.
Tak, i będą celowali może w sierpień, może we wrześniu, może październik, coś w tych okolicach. No, nie?
Mieliśmy Monster Movie z Venomem, który miał fatalne recenzje, ale zarobił wszystkie pieniądze świata, więc może myślę, że te miejsce zajmą.
No, więc zobaczymy. Na razie jeszcze nie mam żadnych... Na razie się tylko mówi o tym, że może coś tam... Zdaje się, że szef wytwórni Warner mówił, że chcemy zrobić film na 6+, więc dlatego przesuwamy film, ale wiadomo, że to jest taka gadka, żeby to dobrze brzmiało oczywiście, nie? No, Dark Phoenix też było przesunięte, żeby zrobić film na 6+. Oczywista sprawa. No, ale zobaczymy. W każdym razie, no, jeśli chodzi o Godzilla, podsumowując ten cały temat, no to nie jest tak dobrze, jak mogłoby być, ale też nie ma paniki, nie?
Nie ma porażki przede wszystkim.
Podejrzewam, że to jest taki minimum, jakie studio sobie tutaj zakładało przy okazji tego filmu. Aczkolwiek podejrzewam, że jeśli oni mogą być czegoś rozczarowani, to z tych recenzji, nie? Podejrzewam, że się spodziewali, że ten film będzie lepiej.
To zaszkodzi na pewno otwarciu Konga. Co tego nie ma żadnych wątpliwości. Ludzie poznają tą samą Godzillę, będzie, jeżeli jeszcze pojawi się któryś z tych samych aktorów, myślę, że powinni...
Im mniej będzie ich w trailerach, tym lepiej.
O tym mówię. Nie, że powinno być trailerów, to na tym etapie, jeżeli nie mają dużych ról, to tam ktoś powinien przyjść z nożyczkami i zastanowić się, czy ich w ogóle nie da się wywalić z tego filmu, bo na tym etapie wszystko, co skojarzy, nie ukryjesz Godzilli, ale wszystko inne, co skojarzy Konga z tą Godzillą, będzie działało na niekorzyść tego nowego filmu.
No właśnie, i to mnie szczególnie martwi przez to, że wydaje mi się, że w tym całym uniwersum jest sporo rzeczy, które można by fajnie eksplorować nawet tymi ludzkimi postaciami, wiesz, ten motyw tego, czemu te potwory w ogóle są tutaj i jaka jest ich rola i tak dalej, to jest strasznie fajne, taka mitologiczna otoczka wokół tego, tylko no to trzeba znacznie lepiej ograć niż tej Godzilli, nie?
Jeżeli ktoś oglądał Godzillę, to wie, że jest tam scena po napisach i ta scena po napisach może sugerować, czym będzie związany Kong i Godzilla, ale to by wnioskowało, że jeden z aktorów musi być pokazywany w trailerach, a skoro musi być, to już jest pod górkę w tym momencie.
No nie, ale wydaje mi się, że że trailery muszą dojść do zmienia, że to jest Kong i Godzilla i się biją i spokojnie, nie będziemy wam przeszkadzać niczym innym. No mam nadzieję, że wytwórnia, wiesz, odbierze te głosy, nie? Bo to jest coś, na co narzekali wszyscy i ci, którym się film nie podobał, i ci, którym się podobał. Więc jedyna droga, żeby to jeszcze miało sens. A wolałbym, żeby to uniwersum jeszcze sobie trwało, bo mi się nawet podoba ich ogólny pomysł na to.
Ogólny pomysł, to jest dość dobre określenie.
No ogólnie są gorsze uniwersa, umówmy się tutaj.
No są takie, w których nawet potwory nie są fajne, więc to już...
Są takie, gdzie po drugim filmie już trzeba się zastanawiać, kurna, co dalej, opóźnijmy film o rok. No dobra, słuchajcie, co by tu dalej w takim razie omówić? Pomówiliśmy o Dark Phoenix, o Aladynie, o Godzilli. No to dobra, to jeszcze jednej porażce letniej, tym razem z tego ostatniego weekendu, która też miała zająć pierwsze miejsce i zajęła. Ale bez szału, czyli Men in Black International, 30 milionów, ledwo przeskoczyli to Secret Life of Pets 2. No i teraz pytanie, co się stało? Bo ja mam teorię, którą się już tam dzieliłem w innym materiale u siebie, Ja mam teorię, że po prostu, że to jest taki film, że tak, po obejrzeniu tego filmu miałem wrażenie, że... Widziałeś w ogóle ten film?
Nie, jeszcze nie widziałem.
Okej, okay. Więc ja po obejrzeniu miałem, tak sobie żartowałem, że ten film wygląda jak po prostu zebrali się ludzie w Sony ten rok temu czy dwa lata temu i stwierdzili, no kurwa, musimy mieć jakiś film na lato, więc zróbmy cokolwiek, co my tam mamy jeszcze, no Men in Black, to zróbmy szybko. I zrobili. I to tak, wiesz, czuć na każdym kroku, że to jest tak zrobione z obligacji, a nie, że ktoś chciał. I tak patrząc na ten wynik finansowy i na to, jak ten film był nudno promowany, jak kampania marketingowa nie istnieje zupełnie i opiera się tylko na tym, że o, Chris Hemsworth jest, zobaczcie, to ja mam wrażenie, że ten film faktycznie jest po to, żeby tylko zająć terminarz, żeby tylko zająć miejsce w grafiku Sony, bo Sony ma tego Spidermana, no ale coś trzeba by mieć jeszcze, nie? Że co w międzyczasie. Więc zrobili to Men in Black najniższym kosztem, jaki się dało. Wspomniałem, że ten film ma budżet 110 milionów, co jest sporo jak na wynik, który ten film osiąga, bo na razie w ogóle na całym świecie ma 103 miliony. Ale z drugiej strony spodziewałbyś się, że studio mogłoby włożyć więcej na taką produkcję, z takimi aktorami i tak dalej. Więc tu nawet tutaj tanim kosztem poszli.
Te zwiastuny były fatalne, te zwiastuny były tak nieprzekonywujące, jak ja je oglądałem, to miałem wrażenie, że oglądam kolejny po prostu totalnie film, który został, nie wiem, napisany w 5 minut po prostu, który ma takie wszystkie schematy gdzieś tam odhaczone po drodze, ale ja mam wrażenie, że Men in Black to też jest taka marka, niektórzy mówią, że o, bo to Willa Smitha nie ma, to umarło. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że sama ta marka jest już przestarzała na tym etapie, jasne, możesz zatrudnić reżysera, który jest jakimś, wiesz, wizjonerem, który zrobi ci jakiś super szpiegowski film i pójdzie w jakieś kompletnie schematy, których jeszcze nikt nigdy nie widział i zupełnie zmieni tą formułę i będziesz miał super Men in Black, jasne, o wszystkim możesz tak powiedzieć. Natomiast jeżeli mówimy o tym, na czym bazowało te Men in Black do tej pory, czyli ci agenci, którzy po prostu na ziemi bronią przed konspiracją dotyczącą obcych, znaczy, którzy przylatują i albo chcą podbić ziemię, albo trzeba ich ochronić przed innymi złymi, to wszystko się jakby już tak dawno starło. Nic z tego, co było w zwiastunie, nie robiło według mnie żadnego wrażenia. Na zasadzie, o patrz, tutaj może wyjąć, nie wiem, kołpak i to jest magazynek do broni. Jakby te rzeczy robiły wrażenie, kiedy Will Smith grał w pierwszej części, kiedy się miało tą malutką spluwę, która robiła wielkie boom, czy coś w tym rodzaju. Tutaj jakby widzieliśmy to już naprawdę tyle razy, że okej, możesz strzelać wszystkim, możesz... Nie wiem, masz tunele do tajnych agencji w samochodzie i te sprawy, ale naprawdę nic nie było, nawet jednej rzeczy w tym filmie, poza obsadą, która mogłaby zachęcić widzów i ewidentnie nie zachęciła. I ewidentnie wszyscy poczuli to samo, stwierdzili, tak, lubimy Hemswortha i Tessę Thompson i Liama Neesona i w ogóle, ale jakby co z tego? A to z kolei pokazuje po raz kolejny, jak dużo mniej istotny stał się dzisiaj star power, nie? Kiedyś było tak, że gwiazdą mogłeś cały film sprzedać. Miałeś filmy, w których tak naprawdę nikogo, nawet filmy nie wiedziałeś, o czym są. Jeszcze szczególnie w jeszcze starszym kinie, weźmy na to lata, nie wiem, 80, 90, no to 90 i wszystkie filmy pełne testosteronu. Miałeś jak któregoś z mięźniaków, który strzela z karabinu i nic więcej nie musiałeś wiedzieć. Szedłeś, żeby zobaczyć, jak, nie wiem, Sylvester Stallone nachrzania z karabinu, czy Jean-Claude Van Damme podskakuje i kogoś kopie. A ewidentnie ten star power zmalał. Robert Downey Jr. się o tym przekonał, że jak kochany nie jest, to jakby to nie wystarczy. I tutaj mamy kolejny film, gdzie mamy po prostu super gwiazdorską obsadę, która teraz w MCU jest super znana. Jeszcze tego Liam Neeson, tak, wszyscy lubią trochę swojego Neesona. To jest za mało. Dzisiaj te aktorzy mogą jakby trochę podbić film, trochę bardziej pokazać go, uwiarygodnić w jakiś sposób, że ej, to jest poważna produkcja, za poważne pieniądze bierzemy tutaj konkretne talenty, ale nie są dzisiaj w stanie sami sprzedawać takich filmów. Może poza rokiem.
Właśnie marketing się opierał głównie na tym, że o, mamy znanych aktorów, zobaczcie, nie? Jakby ja się zgadzam z tobą, tylko że też, żeby nas widzowie nie zrozumieli źle, jakby wiesz, posiadanie dobrych aktorów w obsadzie to jest zawsze plus, nie? Jakby zawsze to dodaje do zainteresowania.
No jak nie masz, to wszyscy myślą, że to jest jakiś, nie wiem, indie filmik czy coś w tym rodzaju. Jakby potrzebujesz ich, żeby pokazać, że to jest konkretna produkcja za konkretne pieniądze i tak dalej, ale...
Nie, ale nawet wiesz, nawet warto mieć jakąś gwiazdę w obsadzie po prostu, no bo to wiadomo, czasami może to przechylić szale, powiedzmy, nie? Ale nie, no o Aladynie dopiero co powiedzieliśmy. Wydaje mi się, że ten Will Smith tam, który został dobrze odebrany, ludziom się podobał jego występ, myślę, że sporo dodał do wiesz, ogólnego przyjęcia tego filmu. Natomiast to nigdy nie jest coś, na czym tylko trzeba by opierać, nie? Tak jak kiedyś była masa filmów, które były produkowane tylko po to, żeby można było tam wrzucić jakiegoś popularnego aktora, nie? I ludzie na to chodzili. obchodzili, bo był popularny aktor, tak teraz no, to się zmieniło. Znaczy, jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, że Men in Black to marka, która wiesz, nie ma trochę racji bytu, że już jest przestarzała. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dalej fajny koncept, tylko że to by musiało być coś w stylu Kingsman. Po prostu niedrogie filmy za te, wiesz, do 100, no, około 100 milionów, no ten też miał 100 milionów, ale jakby podejście było trochę inne, ale takie filmy, które, wiesz, nie kosztują fortuny, tam od 50 do 100 milionów, które może dasz jakiemuś ciekawemu reżyserowi, żeby się tym pobawił i może, wiesz, będzie nagle hit z tego, nie? No Kingsman tak powstało, nie? Matthew Vaughn dostał tą szpiegowską markę, gdzie myślałbyś sobie, o Jezu, znowu filmy o super szpiegach, kogo to obchodzi, nie? Ile można? Ale wiesz, film był w miarę świeży, ludziom się spodobał i mamy teraz markę i Fox dalej będzie to jakoś tam kontynuował pod wodzą Disneya. Wydaje mi się, że z Men in Black też by można coś takiego zrobić i w teorii to nawet tak wyglądało, bo F. Gary Gray też jest bardzo fajnym reżyserem. Ale no widać po podejściu do tego filmu,
że nie dochodziło zupełnie. Trailer wyglądał kompletnie jak od linijki, jak po prostu bierzemy wszystkie znane tropy, jakie kojarzą się z Men in Black, wpychamy je do tego filmu i mówię tak osoba, która nie widziała tego filmu, więc mówię z perspektywy osoby, która nie jest zainteresowana nawet tym filmem, ale dokładnie tak to z mojej perspektywy wyglądało, że zbierzmy wszystko, wepchnijmy to do jednego filmu, sklejmy taśmą klejącą i niech i leci.
No ponowię tutaj, że moim zdaniem to jest film, który powstał tylko po to, żeby było. Zresztą no, jak się spojrzy na to, kto produkował ten film, no to tak, no swoje jakieś tam pieniądze włożyła Columbia, należąca do Sony. Swoje pieniądze włożyła para producentów, którzy pewnie, nie wiem, kreatywnie jakoś nad tym czuwali. Jakieś pieniądze włożył Spielberg w to, znaczy ta jego firma Amblin. A dwie pozostałe firmy, które, no nie zdziwiłbym się, jakby włożył najwięcej pieniędzy w ten projekt, to jest jakaś firma producencka z Chin. Co jest tutaj no dosyć znamienne. No i druga firma producencka Image Nation ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie pewnie też no, nie liczą pieniędzy jakoś bardzo skrupulatnie.
No, nie, fajnie, Men in Black, fajnie.
Więc podejrzewam, że już wiem, skąd ten budżet jest większy, niż by się mogło wydawać. Nie zarzucamy prania pieniędzy, nic takiego, ale kto wie, czy ten film nie był tylko jednym z punktów jakiejś dalszej współpracy z tymi dwiema firmami.
Prania pieniędzy nie, ale na przykład jeden z najlepszych reżyserów i wizjonerów dzisiejszych czasów naszego kina, Uwe Boll, kręcił filmy w ten sposób, tak długi czas, tak śmieciowe filmy, ponieważ dostawał, miał świetnych sponsorów, producentów w Niemczech, gdzie oni dzięki temu, że wydawali pieniądze na kulturę, prawda, na filmy, mieli ogromne odpisy od podatków. Zresztą to nie jest nic niezwykłego w Niemczech. Nieraz, przecież dopiero co mówiliśmy o akcjach w Stanach, gdzie konkretne Stany dają boosty podatkowe, jeśli kręcisz na przykład u nich, bo chcą, bo w ten sposób napędzasz infrastrukturę i tak dalej, więc w tym momencie czasami takie filmy również, nie mówię, że z Men in Black musi tak być, ale czasami takie filmy powstają i ludzie nagle znajdują na nie pieniądze, bo opłaca im się więcej wydać kasy na film, bo lepiej wyjdą na podatkach, niż po prostu zapłacić te podatki.
No właśnie, tym bardziej, że no, tak jak wspominaliśmy, no nic nie przemawiało za tym filmem, może poza obsadą i podejrzewam, że cel był taki, zróbmy ten film właśnie od linijki, zróbmy tak, żeby tam wszystko było na miejscu, weźmy jakiegoś sensownego reżysera, weźmy sensownych aktorów, napiszmy taką fabułę, żeby to każdy zrozumiał, żeby to każdemu pasowało i podejrzewam, że może jakieś 10 lat temu to by jeszcze przyniosło jakieś pieniądze, ale obecnie, kiedy ten rynek jest tak nasycony i mamy superprodukcję za superprodukcją za superprodukcją, to podejrzewam, że to zwyczajnie jest za mało na to, żeby chwycić coś. Gdyby w tym filmie chociaż była jedna rzecz, taka jedna oryginalna rzecz, jakiś jeden gimmick, który by mógł skłonić kogoś do pójścia na ten film, to może jeszcze coś by tutaj ugrali, ale no nie. No nie wiem, to, że kobieta jest teraz w Men in Black, w parze głównych bohaterów, to też już jest za mało, bo to widzieliśmy w masie filmów, które wprowadzały kobiece bohaterki, więc nie sądzę, żeby to kogoś miało chwycić w tym. To nie jest żadna rewolucja, nie?
Plus, więc co jest, nie wiem, tematem tego lata, mamy właśnie informację z Hollywood Reportera i Deadline, że zakulisowo było sporo problemów również z Men in Black. Co jest, mówię, tematem tego lata, bo mieliśmy Dark Phoenix, gdzie niedawno była wypowiedzi pani producent, która mówiła wyraźnie nie wysyłajcie kondolencji, nie miałem z tym, tutaj możemy dodać, shit, nic wspólnego. No i tutaj mamy również informację o tym, że za kulisowo również z Men in Black były problemy i oczywiście film jest nie taki, jak miał być i tak dalej. To ostatnio jest, mówię, no, jest w temacie tego lata i tych nie najlepiej idących, nie najlepiej ocenianych i nie najlepiej zarabiających filmów.
Ale to też często tak bywa, kiedy film nie jest jakąś kreacją, jakby, kiedy nie masz tego idealnego balansu, że po prostu producenci się zbierają, decydują, jaka ma być wizja, zatrudniają odpowiednią osobę do tego i ta osoba to robi, tylko kiedy masz grupę ludzi, którzy przy stole decydują o tym, co trzeba zrobić i tak dalej, cały czas wpływają na kształt tego filmu i wtedy bardzo często się te konflikty pojawiają. Więc jedyne, co mnie cieszy z tego wszystkiego, bo szkoda mi trochę tych aktorów, nie sądzę, żeby ucierpieli na tym filmie jakoś bardzo, bo podejrzewam, że prędzej reżyser będzie miał tutaj, znaczy,
tutaj
jakieś tam...
No. Warto wspomnieć na koniec jakby, że... Czekaj, to wytniesz, ale w sumie możemy powiedzieć, bo mówisz, żeby ten film jest, żeby był, ale właśnie czytam to na Deadline i Hollywood Reporter i dokładnie z tego wynika. To nie wiem, czy o tym powiedzieć teraz.
No to mów.
Okej, bo tak dla jasności, jakby mówimy o tym, że ten film jest po to, żeby był, ale dosłownie teraz dostałem w ręce z Hollywood Reportera i Deadline, czyli dwa dobre serwisy, które donoszą, że no dosłownie ten film jest efektem tego, że coś miało powstać, nie powstało to, co miało powstać i trzeba było wywalić cokolwiek, bo od 2016 roku mówiło się o tym, że Men in Black ma mieć crossover z 21 Jump Street.
Tak.
Jeżeli ktokolwiek śledził media od tego czasu, to wie, że były non-stop rozmowy w tej kwestii i wiele osób mówiło, że hej, to mogło być niezłe, bo zrobić tą komedię 21 Jump Street, gdzie pchają się, nie wiem, czy byłby to znowu Channing Tatum i... czemu zapomniałem nazwisko?
Jonah Hill.
I Jonah Hill, którzy by nagle zostali wysłani do Men in Black i zrobić w stylu 21 Jump Street, to byłoby dużo lepsze, według mnie było dużo, dużo świeższe niż to, co tutaj jest. No w każdym razie Neil H. Mortis odmówił kontraktu, bo nie spełniało to jego oczekiwań. Mówimy tu oczywiście o stronie 21 Jump Street, kiedy miano to podpisać, więc Sony dalej kombinowało. I tutaj był pomysł, żeby wprowadzić według tych raportów Willa Smitha koniecznie, no bo jak to w Atletico nie bez Willa Smitha? Ale uznano, że jest to za drogie i już nie ma perspektywy dla Sony, co w sumie ma sens. Ale zanim się zorientowano, już Will podpisał kontrakt na Bad Boys for Life i już był niedostępny na tą chwilę. Więc w tym momencie stwierdzono, że trzeba postawić na rozpoznawalne gwiazdy właśnie z Thor Ragnarok, który w momencie, kiedy tam to dopinano, to Thor Ragnarok był prawda, hitem. Więc stwierdzono, że okej, weźmy tą Tessę Thompson i tego Hemswortha i zróbmy coś, żeby cokolwiek było w tym zrobione. Oczywiście to się ciągnie dalej, możecie zajrzeć, tam jest dalej problemów z tym filmem, dalej jak się to zmieniało, ale tak kompletnie zarysowując, jakby mamy obraz filmu, który chciano zrobić jedno, nie wyszło, potem próbowano inne, nie wyszło, no to już zrobiono cokolwiek.
No to fajnie, cieszę się, że to pokrywa z moją wizją tego, jak ten film powstawał. I totalnie jak pójdziecie do kina na to, jeśli ktoś nie był jeszcze, a pewnie niewiele osób było, no to dostaniecie film, który dokładnie sprawiał takie wrażenie, jakby po prostu był sklejonym czymkolwiek, według jakiegokolwiek wizji, żeby po prostu coś trafiło na ekrany kin. Ale cieszy mnie to, że coś takiego się nie sprzedało, nie? Bo to może da niektórym wytwórniom do myślenia, że nawet jak zrobisz coś według podręcznika, no to wcale nie znaczy, że ktokolwiek znaczy, nie chciał to zobaczyć.
W momencie, w którym masz takie plany jak 21 Jump Street i Men in Black chcą być czymś zupełnie nowym i to nie wyjdzie, to albo znajdź jakiegoś wizjonera, który właśnie faktycznie będzie miał jakiś świeży pomysł na to, albo rób coś innego, naprawdę wciskanie filmu po to, że musi być i zapychanie dziur Hemsworthem i Thompson, no nie opłaci się.
Bardziej, że zamordowali markę już w tym momencie, nie? Jedyna szansa na powrót Men in Black kiedykolwiek, to jakby Will Smith bardzo chciał w tym kiedyś wystąpić znowu, a nie sądzę, żeby też się palił do tego w tym momencie. No dobra, to tyle jeśli chodzi o tę porażkę. No dobra, to teraz przydam jeszcze parę takich mniejszych produkcji i rzeczy tutaj spoza tych takich największych porażek czy wygranych. Słówko o tym Secret Life of Pets, bo to też jest ciekawa sprawa. Pierwszy film, no to jest po prostu typowy film Illumination, czyli 75 milionów dolarów budżetu, słodkie pieski, kotki, bardzo obłe, bardzo sympatycznie wyglądające w trailerach, no i 875 milionów ogólnego zarobku. Klasyk, standard dla tej wytwórni, nie? Oni robią praktycznie wszystkie filmy pod ten schemat. No i teraz mamy sequel. Pierwszy film, no nie był jakoś super dobrze przyjęty, ale podejrzewam, że kurde, jakoś się podobało, no kurde, słodkie kotki i pieski i inne zwierzątka.
Ja się bardzo rozczarowałem tym filmem. Tak, na tak wiele liczyłem.
No i mamy tą dwójkę, która dostała podobny budżet, ciut wyższy, 80 milionów. No więc widać, że no, robimy jeszcze raz to samo, znowu dzieciaki pójdą, nie? Szczególnie, że jest lato, wakacje i tak dalej, no pójdą znowu zobaczyć te kotki i pieski. No i nie poszły w takiej liczbie. Znaczy, jakieś tam poszły, ale dużo mniejszej. Otwarcie, z tego co widzę, jest połowę mniejsze, bo zamiast 100 milionów mamy 46. Wynik finansowy wygląda też, że będzie znacznie słabszy, bo w tym momencie jest 155 milionów dolarów na całym świecie. No i wygląda na to, że tutaj Prosperity się skończyło, ale ja bym to wiązał przede wszystkim z tym, że no, jest ten Disney, który tam pożera praktycznie wszystko, co się znajdzie w pobliżu. Bo jestem przekonany, że w tym momencie, może u nas tego jeszcze aż tak dobrze nie widać, ale jestem pewien, że w USA już trwa kampania Toy Story 4. Już tam głośno jest o tym, że kolejna setka na Rotten Tomatoes i super recenzje, wszystkim się podoba. Co też swoją drogą zaskoczyło wiele osób, no bo na tym etapie sporo osób się spodziewało, że no już nie będzie takiej znakomitej części, bo to już czwarta, już niepotrzebna.
To jest przy każdym tej historii. Ja popełniam ten sam błąd za każdym razem.
Z każdą. I wiesz, ale to jeszcze masa osób, w tym trochę ja, myślała, że no okej, tamta trylogia była zamknięta, a tutaj robią film, wiesz, ten czwarty film, ten spin-off, coś takiego, no to nie jest spin-off, tylko faktycznie kontynuacja, ale wiesz, ten taki film, który po trylogii się jeszcze robi, no to już jest takie ostatki, nie? Jak przy, nie wiem, Piratach z Karaibów.
No właśnie, też mi przyszli do głowy Piraci od razu.
A tutaj nie. No i o tym jest na pewno głośno, wszyscy o tym trąbią i tak dalej. No więc, jak jesteś na pozycji przeciętnego rodzica w USA, albo gdziekolwiek indziej, i myślisz sobie, czy wziąć dzieciaki teraz na te pieski i kotki, to może lepiej poczekać sobie ten tydzień, dwa, trzy i iść na Toy Story, kurczę, gdzie wiesz, że...
21 ma premierę w Stanach, więc już lada chwila, także...
No, 21 czerwca, więc bardzo szybko. I wiesz, że raz, że dzieciaki będą zadowolone, bo uwielbiają wszystkie trzy poprzednie części. I wiesz, że nawet ty się będziesz na tym lepiej bawił, siedząc z tymi dzieciakami w kinie, niż na kotkach i pieskach, nie?
Tym bardziej, że jest duże prawdopodobieństwo, że oglądałeś sam Toy Story 1, jak jeszcze byłeś, powiedzmy, dzieciakiem, więc to cały czas jest twoja historia.
Więc podejrzewam, że coraz częściej ludzie wypuszczają, znaczy już teraz wiadomo, że wiele wytwórni się z tym liczy, ale myślę, że coraz więcej będzie musiało brać pod uwagę, gdzie Disney wypuszcza swoje hity i jak najszybciej stamtąd uciekać, bo nawet jeśli nie będą konkurować bezpośrednio, wiesz, w jednym weekendzie, no to nawet ta różnica dwóch czy trzech weekendów, czasami w przypadku filmów familijnych, gdzie wiesz, no wiadomo, że nie każdy chodzi na wszystkie filmy, tylko sobie wybiera jeden w przeciągu miesiąca, powiedzmy.
Szczególnie jak idzie z rodziną, co jest naprawdę dużym wydatkiem.
Tak, i też dużym jednorazowym wpływem dla filmu, gdzie to będzie miało naprawdę coraz większe znaczenie, nie? I wygląda na to, że też Secret Life of Pets 2 jest bezpośrednią ofiarą tutaj hegemonii Disney w tym roku, nie?
Nie to jedno. No, niestety my mamy premierę tej Story 4 dużo później.
Więc może u nas Secret Life of
Pets 0. Tak, u nas wszystko zawojuje. Potem będzie wielkie podziękowania Illumination dla Polski.
Uratowaliście nasz
film. Tak, uratowaliście nasz film. A Polakom się podoba, patrzcie.
No, ale u nas animacje ogólnie się podobają. Znaczy podobają. Jak ktoś idzie, to na animacje z dziećmi właśnie i potem zarabiają, nie? No ale co? No i teraz, mówiąc o tym Disneyu, teraz mamy Toy Story 4. Skończy się Toy Story 4 i tutaj okres w kinie, no to będzie ten Spider-Man. Znaczy Spider-Man będzie, jak jeszcze Toy Story będzie w kinach. To się ładnie zazębi. Jak Spider-Man będzie jeszcze w kinach, to już Królew wejdzie.
Królew, który narobi znowu...
I tak cały czas, i tak do końca roku praktycznie, gdzie...
Teraz... No zawsze jest ta przerwa disneyowska na ten okres, znaczy czasem w sierpniu coś jest, ale zwykle ten sierpień, październik, listopad, kiedy są te tak zwane oscarowe produkcje, to wtedy zdarzy się ten jeden film jakiś, jak Ragnarok był swego, ale to tam pojedynczą produkcję się wrzuca jakoś blockbusterową, bo wiadomo, że to jest też okres, który nie przynosi takich dochodów, tak? Mówię, jak trafisz z jedną produkcją, jak Venom trafił, jak Thor trafił, jak tego typu rzeczy, to dasz radę, ale wiesz dobrze, że tam wrzucenie kilku produkcji już by się zjadło kompletnie. Więc jest jeszcze ta końcówka roku, no do grudnia, no bo grudzień to znowu jest... obfite pole, co pokazał chociażby ten rok, poprzedni rok.
Znaczy, no, mogą być jakieś przerwy, ale wiadomo, że no, ten okres właśnie wakacyjny, gdzie dzieciaki są na miejscu i tak dalej, no jest tym najważniejszym prawdopodobnie, więc ten, on jest akurat tutaj obstawiony jak najbardziej się da. Od tego, w zasadzie od Captain Marvel, nie? Odkąd wbiło się Captain Marvel, zrobiła ten miliard, no to potem już tylko jedziemy. Nawet ten Aladdin, mówię, po którym wielu się nie spodziewało jakiegoś sukcesu, też się wpisał tutaj w to, akurat jak Endgame przestało zarabiać, no to wbił Aladdin. Jak Aladdin przestanie zarabiać, to wbije Toy Story i liczę tego Spidermana, no bo jest w MCU, ale oczywiście no to też ten swój...
To są pieniądze Sony.
Produkcje Sony. Natomiast no oczywiście i tak jakąś część pieniędzy z tego dostanie Marvel, nie? No znaczy, tak, nie przez Marvel Studios, ale przez Marvel Entertainment, do kogo tam należy Spider-Man
i tak dalej. To jest ten film, co do którego jakby Disney musi zrobić mu miejsce. I tak, jest to film konkurencji, ale ponieważ jest to kolaboracja, no to nie może być tak, że Spider-Man nagle wtopi pieniądze i będzie rozgłaszany jako wtopa, bo sami mają plany do Spider-Mana, do dalszego używania Spider-Mana. Ten film musi być pod każdym względem sukcesem, więc jakby dla tego filmu Sony Disney musi robić okienko, bo po prostu mają w tym interes, nawet jeśli nie bezpośrednio zarobić na tym konkretnym filmie, no to długoterminowo.
No, potem będziemy mieli znowu małe okienko, jeśli chodzi o te disneyowskie produkcje. No i potem znowu się zacznie w listopadzie, no bo Frozen 2, potem w grudniu Star Wars. No, będzie ciekawie. No, w międzyczasie są jeszcze rzeczy od Foxa oczywiście. No teraz też Disney przez Fox między innymi będzie też mocno konkurował w tych takich oscarowych produkcjach, nie? Tych takich nagradzanych, no bo Ford versus Ferrari też tutaj myślę, że jest forsowany jako ten nasz prestiżowy film, który ma zarządzić w sezonie nagrodowym. Nie?
Plus jest bardzo ciekawe to, na jak streaming Disneya z tymi, nazwijmy to, wysokobudżetową produkcją zamiesza w box office. No bo już w tym roku, pod koniec tego roku mamy tego Mandaloriana, prawda? I bardzo mnie ciekawi od następnego roku, kiedy Marvel zacznie też tam swoje wysokobudżetowe seriale wrzucać, czy to nie zacznie wpływać też jakoś na box office? Czy nie będzie tak, że jakaś głośna premiera będzie musiała uważać z tym? No bo oczywiście ludzie jak trzeba to pójdą do kina, obejrzą te dwie godziny, to nie jest tak, że to, że nie wiem, nowy serial Disneya zmiażdży jakiś box office. Ale mówimy tutaj o 10%, może 15% mniej i już trzeba będzie uważać, czy a może jednak jakoś nie wymanewrować wokół tego, przynajmniej wokół premier, no bo wiadomo, że później to już każdy ogląda w swoim tempie, ale jeżeli wychodzi pierwszy odcinek, no to zwykle jest sprawdźmy, co to za jakość, zobaczmy, co to jest i nagle się okaże, że w tygodniu, w którym jest premiera, nie wiem, Falcon and Winter Soldier, to nagle tam nie ma głośnej produkcji, dopiero jest tydzień później. Mówię, to jest tylko spekulacja, bo nie mamy pojęcia na tym etapie, jak wysokobudżetowy streaming wpłynie na to, bo jeszcze nie mamy wysokobudżetowego streamingu tak naprawdę. Do tej pory mieliśmy, nie wiem, Grę o Tron, gdzie też zastanawiano się często, czy przy premierze danego odcinka, czy przy finale sezonu nie kombinować, no ale jeszcze to jest cały czas jakby świeżość.
No, może akurat się zrobiło okienko w sierpniu na Angry Birds Movie 2, więc może Illumination powinna tam rzucić swój film i coś by zarobili więcej na tym. No dobra, no w zasadzie w ogóle, kurczę, w tym roku jeszcze z takich filmów, które mogą naprawdę namieszać tam, mówiąc o pierwszej dziesiątce box office, no to nam zostało poza tymi disneyowskimi produkcjami, czy należącymi do Disneya, It 2, co jeszcze, Hobbs and Shaw i... No i tak. A cała reszta to Disney, więc no, takich czasach żyjemy. Jeszcze jedna produkcja, a propos właśnie, no, jak Fox to Bohemian Rhapsody, jak Bohemian Rhapsody, no to teraz mamy inny film, biopic tutaj muzyczny, zrobiony w trochę innym stylu, ale też z kontrowersyjnym muzykiem, kultowym niejako. Rocketman, który generalnie notuje wszędzie też wyniki połowy gorsze niż Bohemian Rhapsody, bo otwarcie miało połowę gorsze, budżet ma niewiele mniejszy, bo zdaje się jakieś 10 milionów mniejszy, no i no, też ten wynik jest spoko, jakby nikt myślę nie jest rozczarowany, w tym momencie już jest 133 miliony na całym świecie przy 40 milionach budżetu, no ale kurczę, myślałem, że będzie więcej.
Opinie są dużo lepsze.
Opinie są dużo lepsze. Jasne, można by powiedzieć, że no nie, Elton John może nie jest aż tak popularny jak Queen, można by dyskutować, ale nie sądzę, żeby to miał aż taki może wpływ na, wiesz, na pójście do kina, natomiast spodziewałem się, że po tym, jak duża część publiki odebrała bardzo pozytywnie Bohemian Rhapsody, to tym chętnie pójdzie na kolejny, wiesz, film o rockowym muzyku, tak, znowu pokazujący jakieś tam kulisy sławy, okruchy życia i tego typu sprawy, z popularnymi piosenkami i tak dalej, a tu się okazuje, że no nie, jakby no, film zarabia swoje, ale no nie, na pewno, trudno powiedzieć, żeby to był jakiś trend, żeby skorzystał, powiedzmy, na popularności Bohemian Rhapsody tutaj.
Ale cały czas tego typu filmy są zyskowne. To jest jakby ważne. Mimo, no mówię, Bohemian Rhapsody było trochę gorzej przyjęte, ale cały czas jak patrzymy na te filmy, one będą powstawać. Przynoszą pieniądze, tak jak mówimy, raz lepsze, raz gorsze, ale cały czas nie kosztują na tyle dużo, żeby dużo ryzykować, a ludzie na to chodzą. I też wokół nich jest często bardzo taka atmosfera, która bardzo sprzyja Hollywood, jak oglądaliśmy chociażby ostatnie Oscary, gdzie Queen było wszędzie, we wszystkich reklamach było Queen, we wszystkich po prostu występy Queen, wszystko było Queen, Queen, umówmy się, w tym roku będzie to Elton. Będziemy mieli I'm Still Standing w co drugiej reklamie w czasie Oscarów i będziemy mieli wszystko pod Eltona. I to jest bardzo opłacalne, bo oczywiście wtedy reklamodawcy płacą pieniądze za to, żeby używać danej muzyki i cały biznes się fajnie kręci, więc jakby to nakręca kolejne gałęzie, więc te filmy dalej będą powstawały. Nie zdziwię się, jak zaraz dowiemy się już pewnie w tej chwili już wiemy o kolejnych muzykach, którzy będą mieli swoje te pseudo-biopiki, o których w tej chwili nie przychodzą mi do głowy, ale pewnie już coś powstaje.
Pewnie tak. Znaczy, też te filmy, może w Rocketman w mniejszym stopniu niż Bohemian Rhapsody, ale ogólnie wydaje mi się, że one mają też ten status takiego wydarzenia, nie? Eventu. Masa osób pójdzie na taki film, mimo że normalnie nie chodzi do kina, nie? No bo zna muzyka, powiedzmy, albo chce posłuchać piosenek po prostu w kinie. Znaczy, kto wie, czy może na przykład nie rozczarowało to części odbiorców, że, no, że piosenki w tym filmie śpiewa Taron Egerton? A nie są to, wiesz, dosłownie piosenki wykorzystane Eltona Johna, co byłoby bez sensu, bo Eltonowi Johnowi się głos zmienił bardzo w trakcie kariery, jakby zupełnie inaczej brzmi teraz, inaczej później, więc trzeba by używać różnych nagrań, bez trochę
dziwnie. Już nie mówiąc o tym, że jest cały ten motyw z Taronem Egertonem, który w ogóle, to jest rewelacyjne, że miał właśnie swój występ w tej animacji Sing, gdzie śpiewał I'm Still Standing Eltona Johna, i teraz sam jest Eltonem Johnem, więc to też jest coś... No, już raz się spodobało, tak? Już raz spodobało się to, jak śpiewał Eltona, więc gość umie śpiewać i jakby też... Ja wolę, szczerze mówiąc, też taką opcję, ale to... Mówię, zobaczymy jak reszta. Ale mało tego, przecież czemu nie powiedziałem o tym przed chwilą, Elton w Rocketmanie to jedno, no ale za chwilę mamy Króla Lwa przecież. To, no, to znowu będziemy mieli, także to będzie cały rok Eltona po prostu.
Okej, okay, i spoko. Znaczy też, kurde, no ten film jest jednak odważniejszy od Bohemian Rhapsody i też jako film ogólnie i też tematyka, jaką podejmuje, z drugiej strony no, spodziewasz się, że film jest trochę odważniejszy, jest trochę bardziej kontrowersyjny, no to mniejsza grupa osób na niego pójdzie. No ma
trzeba
erkę,
go bardziej
to też
ciąć
na pewno
Rosji,
ogranicza publikę tutaj.
Trzeba go bardziej ciąć w Rosji wtedy.
No tak.
Ja się
w Rosji doszło, bo nawet Bohemian Rhapsody ciąć, więc tak, wiesz, co tak. Dopiero Rocketmana.
Będzie krótkometrażówka. Ja się wybieram dopiero w tym tygodniu na Rocketmana, ale akurat idę z przyjemnością, a nie jak z Bohemian Rhapsody było z obowiązku, więc...
No nie, no ale... Zresztą te filmy to też jest, one są myślę chętnie robione i chętnie aktorzy nie występują, no bo to jest zawsze przepustka, wiesz, do nagród, nie, no bo to bardzo wyraziste role i które bardzo często są nagradzane, no bo dają możliwość aktorowi się popisać, nie, mimo wszystko.
Nie widziałem jeszcze filmu, ale jeżeli jest tak dobrze oceniany, to się nie dziwię, jak Taron Egerton będzie miał swoją nominację właśnie za Eltona.
Myślę, że będzie. No mówię, to jest taka rola, to są to zawsze role, to są w zasadzie zawsze role, które robią wrażenie, nie? Bo to są wyraziści ludzie, którzy są otworzeni w ramach filmu, więc no bardzo dobra platforma do tego, żeby się pokazać. Okej, okay. Czy jeszcze o czymś mamy, czy jeszcze o jakimś filmie konkretnie powinniśmy powiedzieć?
No musimy powiedzieć o wielkim wyścigu, który chyba jednak ostatecznie się nie udał.
Tak. To znaczy, myślałem, żeby to zostawić na koniec, okay. Ale chyba w takim razie zostawimy to na koniec i pomówimy o tym i to będzie nasz ostatni temat na razie przynajmniej.
No możemy powiedzieć, że John Wick, jeszcze możemy powiedzieć w takim razie o Johnny Wicku, który w tej chwili już prawie dobija 300 milionów. Budżet gdzieś tam nie jest podany na Box Office Mojo, ale jest tam mówione, że jest w okolicach $50 milionów. No to w tym momencie John Wick 4, 5, 6, 7, 8, 10 jest tam pewnie już rozpisywany na stole. Generalnie jest tylko pytanie, Keanu, ile jeszcze masz John Wicków w sobie, nie? Bo przy takich pieniądzach to wszystko
no, ale to też, kurczę, fajnie, to już mówiliśmy o tym wcześniej, ale warto jeszcze raz podkreślić. To jest nowa marka, znaczy, to, oczywiście to jest trójka, nie? Ale z drugiej strony John Wick powstał bardzo niedawno. To nie jest adaptacja, kurczę, czegoś tam, jakieś książki, czy komiksu, czy czegoś. Tak jak nawet Faceci w Czerni są adaptacją komiksu, czy Kingsman, czy cokolwiek innego. No nie, to jest rzecz wykreowana po prostu przez twórców, którzy chcieli zrobić taki film. Udało się. Można wykreować markę od zera nawet dzisiaj, nie? Można, jak się ma pomysł i koncepcję, okay. To można.
Kolejna rzecz z takich szybkich przeskoków. Detektyw Pikachu jest najbardziej dochodowym filmem na podstawie gier. jest to wielkie wyróżnienie, bo już sam fakt dochodowy na podstawie gier to już jest plus, to już jest sukces, jeżeli jesteś dochodowy na podstawie gier. No ale Detective Pikachu jest przy budżecie 150, obecnie 421, także już nawet mają fajną górkę pieniędzy z samego tego filmu, co też mnie cieszy, nie dlatego, że ten film był taki świetny, ale dlatego, że był to film, w którym ewidentnie był pomysł na świat, na historię, która nie polegała na tym, żeby odbębnić 5 miejsc z gameplayu i puścić film. Więc to w jakiś sposób mnie to cieszy, bo to działa. Więc Detective Pikachu na pewno jest sukcesem.
Znaczy to też na pewno to jest bardzo solidny wynik, ale też z drugiej strony nie jest jakaś rewelacja, która by sugerowała, że teraz idźmy pełną parą filmy o Pokemonach, nie? Dajmy teraz 200 milionów i zróbcie wielkie widowisko. No nie, widać, że jest na to spora publika, ale nie znowu aż tak duża, żeby to jakoś, wiesz, pompować dalej, nie?
Ale na pewno zachęci do przynajmniej kolejnych kroków. To nie, no. nie jest Warcraft czy Assassin's Creed, gdzie baliśmy się, że właściwie po tym będzie klamra i kolejne lata posuchy. Ewidentnie to coś z tego pójdzie dalej. Może nie jakoś twarznie, bo tak jak mówisz, może nie teraz wszyscy będą chcieli, ale na pewno może jak nie otworzyło, to uchyliło to szerzej te drzwi do adaptacji gier.
No i oczywiście dalej mamy horrory, które wychodzą, które przyjmowane są lepiej lub gorzej i one cały czas zarabiają naprawdę spore pieniądze. Ma ostatnio wyszła, która kosztowała 5 milionów, to były śmieszne pieniądze, i ma 51 milionów już na koncie, nie? A gdzie jeszcze w wielu krajach się jeszcze nie otworzyła, więc całkiem nieźle. Nawet kurczę, jak patrzę, to Curse of La Llorona, ten film, o którym wspomnieliśmy wcześniej, który należy do uniwersum Conjuring, ale nie reklamowali tego jakoś bardzo, on kosztował 9 milionów i ma 121 na całym świecie, gdzie ten film był fatalnie przyjęty.
Ale ma też jest słabo.
Też niespecjalnie nikogo obszedł, na dobrą sprawę.
Ale ma też jest słabo przyjęta i to zarówno przez publikę, jak i przez, nie fatalnie, ale kiepsko. Nie wiem, z horrorami mam wrażenie, że tak długo jak nie właśnie robisz je za 5, nie wiem, 8 milionów, to nie wiem jak zły musiałbyś zrobić ten film, żeby nie zarobić. To musisz robić naprawdę fatalne filmy. Może być filmy, które nikomu się nie podobają z jakiegoś powodu, ale przy tym budżecie no nie idzie stracić pieniędzy.
Kurde, ja muszę sam dla siebie, dla własnego ćwiczenia poszukać horrorów, które były w topami. I to tak w ostatnich latach. Bo to jest, na pewno, że byłby problem, ale no spoko, nie? Tylko, że w takim razie ciekaw jestem, jak ta trzecia Annabelle zarobi, no bo to już jest taka, no, ta Llorona niby też należy do Conjuring, nikt tego z tym nie wiązał, ale już trzecia Annabelle, gdzie raz, że te filmy Annabelle zarabiały całkiem nieźle, to jeszcze masz powiązania z Conjuring, masz Patricka Wilsona i Vera Farmiga w tym filmie, ciekaw jestem, jaki tutaj będzie otwarcie, bo może być całkiem spore jak na tego typu produkcję, jeśli nawet Zakonnica, która opierała się na tym, że no miała tego demona, który był w dwójce i był fajny, zrobiła jakieś rekordowe pieniądze dla tej marki. No, to tyle chyba jeśli chodzi o te małe rzeczy. To jeszcze mówił o tym wyścigu, który wyhamował mocno, szczególnie ze strony Endgame.
Raczej się skończył nawet, bym powiedział.
Co tylko potwierdza fakt, najbardziej jak się tylko da, że każdy, kto miał ten film obejrzeć, obejrzał go w ciągu tych pierwszych 2-3 tygodni. I widać to bardzo wyraźnie, bo ten spadek taki był bardzo skokowy, nie? Bardzo wyraźny. W tym momencie Endgame ma na koncie 2 miliardy 742 miliony. Ile ma Avatar?
78 końcówki.
78, okej. Okay. Tak, 2787. Czyli to jest teoretycznie niedużo, ale no już za dużo. I to ironia losu jest taka, że masa osób, jak mówiliśmy o tym właśnie wyścigu Avatar Endgame, mówiła, że bo to przez to, że Avatar miał te dodatkowe wyświetlenia w kinach, tylko dlatego im się udało.
Wiesz, 30 paradoks... milionów? 40?
No i to jest paradoksalnie ta różnica, która stoi teraz na
Więc jest to prawda,
Więc paradoksalnie to jest cholerna prawda. Ci wszyscy ludzie, którzy na to narzekali, mieli rację, bo te 30 tam parę milionów, czy 40, teraz dodane do wiesz, budżetu Endgame, faktycznie dały zwycięstwo. No, tak się dzieje. Natomiast no wiadomo, że tutaj patrząc na to trochę szerzej, no to nie jest to jest zbyt proste wytłumaczenie. Plus jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie kto wie, czy ten wynik Endgame ostatecznie nie mógłby być trochę podbity przez podkręcenie jeszcze ewentualnie reklam, marketingu i hej, chodźcie na ten film Avengers Endgame, drugi film worldwide i tak dalej. Chodźcie na film, zostało nam tylko 40 milionów. Ale z drugiej strony nie dziwię się Disneyowi, że ten temat już jakby zamknął i zwyczajnie nie warto inwestować w tym momencie pieniędzy w Avengers Endgame. Bo pomijając już jakby samą Endgame, to przecież wspomnieliśmy o tym przed chwilą. Disney ma co chwilę jakiś kolejny film. I teraz miałby, wiesz, rezygnować z kampanii Toy Story 4 czy trwającej Aladyna, żeby jeszcze dać więcej spotów Endgame, no to by się kompletnie nie kalkulowało. Tym nie bardziej... lepiej w tym momencie reklamować te filmy, które mają szansę zarobić jeszcze więcej, bo i tak wszystko idzie na konto firmy matki, nie?
Tym bardziej, że byłaby szansa, że dalej by to nie przebiło, a jakby Disney woli, żeby Endgame było pamiętane za rekordy, które ustanowiło, czyli ten chory weekend otwarcia w Stanach, czy coś takiego. Teraz w tym momencie przypominać, że jest cały czas ten wyścig, wskazywałoby również na porównanie i na ewentualną porażkę i mówienie, że te Endgame to słabe. Nie, nawet Awatara nie przebiło, nie? Bo umówmy się, już taka narracja gdzieś może się pojawiać, że już będzie... Ja jestem przekonany, że zobaczę gdzieś posty, gdzie ludzie będą narzekali na jakość Endgame i mówili, że bo nie wiem, to spieprzyli w Endgame i dlatego nie przebił Awatara. 30 czy tam 40 milionów różnicy przy dwóch najbardziej kolosalnych filmach. Nikt nie znajdzie nawet jednego powodu, nie ma absolutnie żadnej możliwości wskazać, ponieważ jest to tak mała pula, mała jakby baza danych, sample, tak, żeby wskazać, żeby ktokolwiek był w stanie, to dlatego, nie da się, po prostu się nie da. To są też zupełnie inne filmy, jeden zarobił prawie wszystko na początku, drugi zarabiał przez wiele, wiele tygodni z niskimi spadkami, no po prostu tutaj nie ma nawet o czym mówić, jak ktokolwiek ze sobą zderzyć. I będzie Spider-Man, który pewnie podbija, ale bez przesady, nie podbija aż takich pieniędzy, więc tu nie ma o czym mówić. Jeszcze pewnie ze Spider-Manem z te 10, może 15 nawet milionów uciła te Endgame, ale nie wierzę w to, żeby było więcej. Czy jest możliwy kiedyś re-release, żeby to podbić o ten brakujący właśnie 30 baniek Awatara? Myślę, że jest to możliwe i myślę, że jeszcze ten wyścig wtedy może na nowo odżyć.
Przerywamy tę transmisję, żeby donieść wam tutaj najnowszy update. My mieliśmy tutaj w zasadzie jeden duży segment, gdzie zastanawialiśmy się, czy Endgame zostanie wydany jeszcze raz, czy raczej wypuszczony do kin jeszcze raz, czy może nie, co powinno się wtedy znaleźć i tak dalej. No i okazuje się, że to można wyrzucić do kosza, bo sam Kevin Feige udzielił oficjalnej odpowiedzi w zasadzie na nasz dylemat tutaj i w ramach junketu do Spider-Mana Far From Home powiedział, że zamierzają wypuścić jeszcze raz Endgame do kin. Znaczy nie, dalej jest w kinach. Wypuścić specjalną wersję niejako, i która już w przyszły weekend ma się pojawić w kinach. Czyli zaraz praktycznie tydzień przed Far From Home. No i to nie ma być rozszerzona wersja, tak jak Avatar był rozszerzoną wersją, ale powiedział tej Feige wyraźnie, że ma to być wersja z paroma nowymi rzeczami na końcu filmu.
I scenie po napisach.
Czyli mamy zostać po filmie i po napisach mamy dostać jeszcze wyrzuconą scenę, mały tribute do kogoś, pewnie do Black Widow, tak się mówi, i parę niespodzianek. Więc szczerze, powiem ci tak, że jak na początku przyszła ta informacja, że ma być rozszerzona wersja, jakaś tam, inna wersja tego filmu, wyrzucona specjalnie w ten weekend, pewnie po to, żeby oczywiście tego Awatara przeskoczyć, albo po prostu, żeby zrobić trochę więcej, to byłem bardzo na tak i mi się to wydawał dobry ruch. Ale w tym momencie, kiedy tak widzę, że to ma być tylko jakieś tam dodatkowe pierdoły po tym, coś jak oglądanie, wiesz, dodatków na Blu-rayu, no nie wiem, czy to skłoni mimo wszystko te 40, ileś tam osób, żeby wiesz, zdobyć dodatkowe powiedzmy 40 milionów, by przeskoczyć Awatara.
Też mam wątpliwości na tym etapie. Pytanie brzmi, znaczy tak, to raczej będzie jednorazowe, więc to może coś dać, bo to raczej będzie w ten jeden weekend puszczone. I no to na zasadzie takiej, jak przegapisz, to już nie dostaniesz. I to wtedy może działać na zasadzie takiej, że ludzie stwierdzają, że kurde, a może jednak jest tam coś ważne, a może jednak, i mogą pójść, bo gdyby to było tak ogólnie, to mogliby stwierdzić, a poczekam, może kolega pójdzie, to mi powie, albo w internecie przeczytam i zobaczę, czy warto. Na tym etapie, jeżeli to jest na jeden weekend, to wydaje mi się, że mimo wszystko masa ludzi na wszelki wypadek zarezerwuje bilety zawczasu, jak tylko się pojawi opcja. I jednak jest szansa, że to dociągnie ten. Ile? Avatar miał 35... Między 30 a 40 milionów dały mu te dodatkowe pokazy. Więc niedużo, ale z drugiej strony to jest tyle, ile...
33 miliony chyba.
33, okej. Okay. Więc to jest tyle, ile brakuje tam mniej więcej. No to jest to oczko, które Endgame bardzo chciałoby tutaj wywalczyć, żeby tego Awatara przegonić. I wydaje mi się, że jakby tą otoczką mogą to ugrać. Plus jest to idealnie wstrzelone w Spider-Mana, tydzień przed premierą Spider-Mana, więc jakby ktoś chciał jeszcze sobie przypomnieć, jak to wygląda, myślę, że może jakiś jeszcze specjalny trailer do Spider-Mana, czy około Spider-Mana wypuszczą, żeby ludzi zachęcić. Więc jest szansa. Natomiast tutaj według mnie kluczowe jest co innego. Kluczowe jest, czy będzie to dostępne tylko w Stanach, czy będzie to dostępne na całym świecie. Dlatego, że jeżeli będzie tylko w Stanach, no może być problem, bo potrzebują niby tylko mniej niż 10% ludzi, którzy poszli na otwarcie, ale z drugiej strony to jest cały czas tylko i wyłącznie na rynku amerykańskim. Natomiast jeśli byłaby to szeroko zakrojona akcja, gdzie trafiałaby na jak największe rynki, to wtedy myślę, że w ten jeden weekend te dodatkowe 30-40 milionów jest do ugrania. Ludzie pójdą, tak jak mówię, z ciekawości chociażby, czy to jest jakiś tribute, czy nie. No bo jakby nie patrzeć, wiele osób ma jeszcze w głowie, jakby nie jest przestawione jeszcze na to, że po Endgame coś jest więcej. Myśli się o Spider-Manie jako o epilogu, ale nie myśli się o tym, że to jest, że to uniwersum ruszy dalej, że jeszcze ono pójdzie dalej. Teraz wiemy, że są najnowsze informacje, że Marvel ma się pojawić jednak na San Diego Comic Con na Hall H z dużymi zapowiedziami, ale to będzie później, jakby nie patrzeć. To będzie już po tej całej akcji i wtedy zaczną pewnie trąbić o tym, że tutaj Shang-Chi, tutaj inne rzeczy. Na razie wiele osób ma tą mentalność, że to jest koniec, że tutaj zamykamy i jakby tu się to skończyło. A wiele ludzi, jakby nie patrzeć, przeżyło no, lata, 10 lat, tak, z postaciami Marvela i myślę, że jeszcze nie do końca chcą się z nimi żegnać. Więc każda sposobność, żeby jeszcze trochę zostać z tymi bohaterami, jeszcze chwilę z nimi poczekać, nawet jeżeli jest to będzie dodatkowa scena po napisach, jakiś tribute, jakiś, nie wiem, teledysk w stylu tego, co James Gunn zrobił Guardians Inferno, czy jak to się nazywało, cokolwiek, co będzie na końcu tego, myślę, że może skłonić tą grupę najbardziej zagorzałych, a patrząc na to, ile w sumie ludzi poszło, to myślę, że mówię, 10%, ale to samych Stanów. Na świecie to ile? W weekend wbiło właściwie tam z hakiem prawie 2 miliardy. No to wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Tylko mówię, kwestia tego, na ile rynków to trafi.
No widzieliśmy po otwarciu Endgame, że no, grupa fanów Endgame, no to są ci ludzie, którym jak powiesz, że trzeba iść pierwszego tygodnia do kin, no to pójdą, nie? I to są faktycznie lojalni fani. Zresztą pewnie sam bym poszedł, gdyby coś takiego było. Nawet dla tych scen, tym bardziej, że mówi się, są ploteczki o tym, że być może dostaniemy to, co wszyscy chcą dostać, czyli streszczenie całego MCU przez Louisa z wykonaniem Michaela Penny. Ponoć tak, coś takiego ma się znaleźć na wydaniu Blu-ray Endgame.
To już jest powód, żeby iść, nie? Natomiast...
A wiesz, po tym, co Feige opisał, to są bardzo ładne słowa właśnie na, hej, to będą dodatki z Blu-raya, tylko pokażemy je w kinach, więc to coś takiego wydaje mi się, że brzmi całkiem nieźle. Ale no właśnie, to nie są mimo wszystko sceny w samym to filmie, które by jednak działały znacznie lepiej, jakby powiedziano nam... Słuchaj, wystarczyłoby coś takiego, że hej, nowa wersja, 5 minut dodatkowych scen ze Spider-Manem albo z Tonym Starkiem i myślę, że te 30 czy tam 40 milionów by pękło od razu w ten weekend, natomiast teraz, no nie wiem.
Ja myślę, że byłaby jeszcze lepsza strategia, gdyby powiedzieć, że uchylimy rąbka tajemnicy, co dalej. Gdyby na końcu dodać jakiś mikro teaserek pokazując, że o, tutaj jakiś koleś jest w Hongkongu albo o, jakiś, wiesz, coś tam się dzieje na innej planecie, wiesz, Eternals i tak dalej. Jeżeli Kevin Feige powiedziała, jeszcze nie wiemy, bo na razie to była tylko wypowiedź Kevina Feige'ego na junkecie Spidermana i to tylko zostało zapytane, odpowiedział na to, robimy, zaraz będziemy ogłaszać, ale generalnie robimy. Umówmy się, jeżeli chcą te pieniądze, a to jest robione tylko po to, żeby prześcignąć tego awatara, no to zaraz ruszy ta mikro, szybka kampania, tak blitzkrieg dosłownie będzie, jeśli chodzi o tą kampanię reklamową. I wydaje mi się, że tu się dowiemy. Tutaj będzie po prostu zobacz tylko w ten weekend dodatkowe sceny, czy coś takiego, nie? Czy i na końcu, a także właśnie cokolwiek. I jeszcze nie wiemy na do końca.
Także cokolwiek. Będzie.
A także cokolwiek. Więc jeszcze nie wiemy, ale wydaje mi się, że jest szansa też na to. Więc... Jeżeli zrobił cokolwiek w tym stylu, to myślę, że spokojnie to nabiją. Kurde, co wy tam nie wrzucili, to ludzie pójdą, umówmy się. Nie potrzebujemy ściągać miliarda znowu, nie trzeba ludzi ściągać nawet na te 100 milionów do kina. Wystarczy, że ściągną, mówię, garsteczkę tego, co poszło, tych ludzi, którzy poszli, żeby jeszcze raz to zobaczyć i to wystarczy. A wydaje mi się, że taka garsteczka jest, ale na świecie. Bo w Stanach to jeszcze nie jestem, tak jak mówię, do końca przekonany.
No widać bardzo wyraźnie, że to jest właśnie ruch podyktowany tutaj tą potrzebą przeskoczenia tego awatara, co teoretycznie nie jest potrzebne nikomu do niczego, bo to i tak jest, Endgame już tak ma świetny wynik finansowy, ale wiadomo, to świetnie marketingowo by się sprawdziło, można potem rzucać na plakaty film producentów najbardziej dochodowego filmu na świecie, film asystenta reżysera najbardziej dochodowego filmu na świecie i tak dalej. No bo to jest trochę nie w stylu tego, co robi Marvel zazwyczaj, tak wiesz, takie szybkie ruchy na zasadzie, tak, okej, okay, dobra, tak. Za tydzień to robimy, nie? Zazwyczaj to wszystko jest zaplanowane i tak dalej, my też tak spekulowaliśmy sobie, że jak już, no to gdzieś tam może na święta, jak się luźno zrobi, będzie trochę mniej premier, a tutaj mamy ruch na zasadzie, no nie wiem, czy już to było ogłoszone, ale no dobra, za tydzień robimy. No,
ale ciekawe. Wiesz, wydaje mi się, że to po prostu wynika z tego, jak jest blisko. Gdyby Endgame brakowało 200 milionów do Avatara, gdyby nawet brakowało 100 milionów do Avatara, to pewnie byśmy tego nie zobaczyli. Natomiast na tym etapie to po prostu jest tak blisko, że aż im głupio tego po ten rekord nie sięgnąć. Avatar miał ten re-release, miał te dodatkowe właśnie 33 miliony. Jakby w tym momencie nawet sceptycy mówiący, że to nie wiem, żałosne, że wszystkich chwytów się chwytają się wszystkiego, co mogą. W tym momencie jakby to też jest bezzasadne, bo ich konkurencja, czyli Avatar, jakby robił to samo, więc jakby znowu ten argument odpada, więc no mając tak niewiele do mety, myślę, że postanowili jednak wykonać ten ruch.
No nic, przekonamy się, na ile to będzie skuteczne i czy uda się przeskoczyć to już teraz, w trakcie ranu te Endgame w kinach.
Już czekam na teksty, o to teraz 3 miliardy pyknął, ten film zarobi masę pieniędzy. Jakby spokojnie, to jest tylko weekend, to jest góra 3 dni, kto wie czy nie krócej. Nie wiemy jeszcze na jaką skalę jest to zakrojone, nie wiemy w ilu krajach będzie to wyświetlane, w ilu kinach w tych krajach będzie to wyświetlane, także na razie bym się nie rozpędzał z żadnymi szacunkami. Tym bardziej, że ewidentnie im zależy na tych 40 milionach ostatnich.
No i zobaczymy, czy James Cameron nie planuje wypuszczenia Avatara w wersji super specjalnej przy okazji premiery.
Nie dadzą mu, bo to Disney. Disney powie, James, spokojnie. To jest niby też nasze już, ale z drugiej strony to jest wyprodukowane już u nas w całości, a to nie, więc my wolimy tak. Także James.
Spróbuj z dwójką, zobaczymy.
Z dwójką jak zrobisz, tak.
No dobra, na tym kończymy tę wstawkę. Jesteście już tu teraz up to date. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o ten temat i wracamy do regularnego odcinka. Ale to też jest fajne, że te dwa filmy, te, które no, są tak bardzo w tej czołówce, no to kolejny Titanic, no to już jest, wiesz, poziom wyżej, jeśli chodzi o te zarobki jednak, że te dwa filmy no, są z kompletnie dwóch innych epok na rynku filmowym i każdy z nich właśnie, to wspomniałeś wcześniej o tym, że zarabiał inaczej, co też jest jakby znakiem tego w ogóle, w jakim czasie wyszedł. I też wydaje mi się, że wiesz, długo nie powstanie drugi taki film jak Endgame, jeśli w ogóle kiedykolwiek. Prawda? On też zostanie jak ten, wiesz, jak te robaczki zatopione w bursztynie przez epoki mezozoicznej czy coś. Też zostanie tym swoim reliktem swoich czasów, bo takiego, wiesz, wydarzenia już jak Endgame nie będziemy mieli. Nawet jeśli znowu, wiesz, MCU będzie budowało jakiegoś dużego filmu, to już zanim do tego dojdzie, krajobraz już będzie wyglądał inaczej, nie? Być może będziemy bardziej zmęczeni superbohaterami, być może wręcz przeciwnie, być może jakaś inna moda wejdzie, inaczej te filmy będą kręcone. Już podejrzewam, wejdzie tyle czynników, że nie będzie w stanie, wiesz, dokładnie powtórzyć tego samego.
Też nawet pomijając tą nieszczęsną inflację, której o niej robiliśmy oddzielny materiał, ale nawet z tym, kiedy w ogóle padnie rekord otwarcia Endgame? Jakby ten przeskok o 100 milionów od poprzedniego to jest taki kolos, że na tą chwilę naprawdę ciężko będzie, co popadnie pierwsze, Avatar czy otwarcie w Stanach Endgame. Jakby to są obie, jedno i drugie, są tak wyświdrowanymi, przy czym do Avatara Endgame się bardzo zbliżyło, jest o krok od niego, mówię, gdyby może ten drugi release może nawet przebije, więc tu jest blisko. Poczekamy wiele lat, zanim cokolwiek zbliży się do otwarcia Endgame w Stanach. Naprawdę wiele lat. Będziemy mieli kolejne filmy, które będą teraz biły te drugie miejsca. Co do tego nie mam wątpliwości. Może nawet już Król Lew będzie tym filmem, który wskoczy na drugie miejsce i zarobi te 260 milionów, bo tam Infinity War miało ile? 58? Coś takiego. Infinity War... Tak, 257. No właśnie, więc może ten Król Lew będzie miał już 260. Będziemy widzieli filmy, które będą walczyć o te drugie miejsca. pierwszego miejsca nic nie ruszy przez najbliższe, nawet nie ruszy, zbliży się.
To też pierwsze miejsce w tym otwarciu wynikało z tego bardzo specyficznego przypadku, że była ta wielka psychoza spoilerowa i tak nie zdradzamy nikomu żadnych spoilerów, musisz iść w pierwszy weekend, żeby nikt ci nie zdradził, co tam się dzieje w tym filmie.
Nawet w trailery ci nie powiedzą, o czym jest ten film, kiedy zwykle wszystkich się gani za to, że nie jak to, twój trailer nie pokazał ci, o czym jest ten film, widownia nie pójdzie. No tu był ten wyjątek, trailer nie pokazał, wszyscy idźcie, żeby się dowiedzieć. Więc mówię, no nic nie podejdzie nawet do tego.
No i panowie, to jest ten znak czasów. Tak samo jak Avatar, no, wyszedł w takim okresie, kiedy, wiesz, no, zareklamował to 3D, wszyscy byli zachwyceni technologią i głównie dlatego wracali do tego kina, nie?
To jest niesamowite też, kiedy w Avengers Endgame szło się dla bohaterów. Prawdopodobnie większość osób poszła dla swojego bohatera. Czy był nim Tony Stark, czy był nim Steve Rogers, czy ktokolwiek. Szli tam dla swoich bohaterów, tak jak się chodzi na Marvele kolejny, umówmy się. Chodzi się przede wszystkim dla tych bohaterów. Tak myślę, że nawet 90% osób, która była na Avatarze, nie będzie w stanie nawet przypomnieć sobie imion bohaterów, jeżeli szybko nie sprawdzi ich teraz w necie. Ja nie pamiętam w każdym razie, jak mieli na imię bohaterowie Avatara.
Kurde, faktycznie.
Bo właśnie o to chodzi, miało się ich gdzieś, jakby nie oglądało się tego filmu dla bohaterów. Ludzie nie szli tłumnie, nie wracali do...
A jest tą osobą, która zna imiona bohaterów z Pacific Rim, więc...
To jesteś lepszy ode mnie pod tym względem. W każdym razie, no, właśnie o to chodzi, to zupełnie co innego. Nikt nie oglądał Avengers tak naprawdę dla technologii. Tak, były tam niesamowicie widowiskowe sceny, ale to nie były takie sceny, których nigdy nie widzieliście czegoś takiego. Nie widzieliśmy czegoś takiego z tymi bohaterami na taką skalę, ale to zupełnie jakby co innego, kiedy mówię. Avatar, bohaterowie, kto w ogóle co, ale wtedy technologia 3D, pierwszy raz na taką skalę, świat tak zanimowany, który miesza ci to, co widzisz właśnie z CGI, z aktorami, z tym wszystkim... Kompletnie, to jest to, o czym mówię, jest niesamowite, co kompletnie różne filmy działające pod każdym względem na zupełnie innych warstwach.
No, i fajnie było być tego świadkiem tutaj na bieżąco, nie?
Żyjemy w takich niesamowitych czasach.
Będziemy opowiadać kiedyś ludziom, że Endgame, wiecie, ono zarobiło tutaj, już ci mówię dlaczego, nie? Bo to była bardzo specyficzna sytuacja. No, ale zobaczymy, kiedy wiesz, no, ten rynek się zmienia tak dynamicznie, kto wie, czy w ogóle jeszcze kiedykolwiek doczekamy czegoś takiego, biorąc pod uwagę, jak streaming pożera zainteresowanie kinem i publikę generalnie. Więc możliwe, że za jakiś czas będziemy omawiać rekordy, które padają na streamingu, bo się platformy nagle zaczną nimi chwalić. Tak samo jak się tutaj chwalą, no bo warto się czasami tymi liczbami pochwalić,
albo kto
żeby
wie,
robić sobie reklamę dodatkową.
Może kino zacznie zarabiać więcej, bo tak mało będzie rzeczy już w kinie, bo wszystko nie szło na streaming, że jak już coś będzie w kinie, to ludzie wyciągną portfele.
No właśnie, w sumie mniejsza konkurencja. No,
no to chodzi, więc tutaj kompletnie nie do przewidzenia tego, jak za 5 lat nawet będzie wyglądał ten rynek.
No dobra, to myślę, że na tych wnioskach myślę, możemy zakończyć. No, mamy nadrobione wszystko to, co powinniśmy nadrobić. W najbliższym czasie no to będziemy oczywiście sobie dyskutować o tym, jak poradzi sobie Toy Story 4. Ja jestem osobiście ciekaw, jak sobie poradzi Child's Play, ten remake Chuckiego, bo ja zaliczyłem całe spektrum w ogóle emocji względem tego filmu, gdzie byłem bardzo na nie, a teraz wygląda to według mnie bardzo fajnie. Ciekaw jestem, czy w ogóle ludzie... Czy są jeszcze, jest jakieś grono ludzi, oczywiście wśród tej horrorowej publiki, która jest zainteresowane tego typu filmem. Biorąc pod uwagę, jak bardzo też ta seria była zakorzeniona w swoich czasach. Potem mamy tą Annabelle, więc dwa horrory od razu, jedziemy z tymi horrorami. W ogóle będzie Annabelle i Chucky, potem będzie jeszcze zaraz niedługo później Midsommar, ten film z krokodylami, Crawl i jeszcze coś tam, więc horrorów nie zabraknie. No ale z tych dużych premier, no to na pewno będziemy zastanawiać się, jak ten Spider-Man sobie poradzi. No i za jakiś czas sobie pogadamy jeszcze o Królu Lwie, nie? No ale myślę, że najbliższe...
No i... Co będzie smutne, będziemy również gadać o Toy Story 4, kompletnie nie mogąc zobaczyć tego filmu jeszcze przez długi czas, bo już...
No, jak Pikachu przez jakiś czas, nie, niestety.
Więc tego nie będziemy pewnie omawiać zaraz po Toy Story 4, bo nie będziemy mieć odniesienia, pogadamy raczej po Spider-Manie, o Toy Story 4 i Spider-Manie, no bo tak jak mówię, nawet jeżeli Toy Story 4 będzie fenomenem, no to będziemy mogli słyszeć dlaczego, o, bo takie recenzje... Ale no, tylko że umówmy się, na Pikachu to nie jest Toy Story 4 i 100% na Rotten Tomatoes.
No nie, no ale już tutaj gadaliśmy, zdaje się, o przewidywaniach. No, przy Toy Story są wysokie, a pewnie te recenzje no, nie zaszkodzą tutaj word of mouth i tak dalej. No, więc prawdopodobnie się spotkamy przy okazji gadania właśnie o Spider-Manie i Toy Story i tych pomniejszych rzeczach. A wam bardzo dziękujemy za uwagę. Daje się znać, jak widzicie tutaj te wyniki finansowe. Bo, no mówię, to lato jest takie sobie Disney Zero, wszystko. wszystko i masa produkcji na tym cierpi tutaj finansowo, ale zyskują takie mniejsze produkcje jak John Wick na przykład, nie? Które tutaj w tym nie biorą udziału w tych wielkich przepychankach na górze, ale sobie zgarniają solidną kasę tutaj spadającą ze stołu niejako. No i coś miałem powiedzieć? Aha, możecie nas wspierać oczywiście tutaj, korzystając z linku w opisie, napisykońcowe.pl/hajs. Działa nam wersja podcastowa, więc preferujemy, żebyście nas oglądali, nasze piękne twarze tutaj, ale jeśli wolicie sobie oglądać, znaczy słuchać naszego gadania, nie wiem, w pociągu, czy w autobusie, czy w tramwaju, czy gdziekolwiek indziej, czy nie wiem, przy myciu naczyń, no to możecie to też robić, macie też linki w opisie. Ze mną był Oskar Rogowski, dzięki wielkie za tę długą dyskusję, w tę ciepłą porę roku, co nie jest zbyt łatwe obecnie. Ja się nazywam Łukasz Stelmach i widzimy się w kolejnych tutaj zarówno omówieniach box office, jak i kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!